Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie z malowniczego Krzeszowa, europejskiej perły baroku. Sceneria rzeczywiście jest przepiękna, również tego wieczoru przy zachodzącym słońcu. Siedzimy w domu Opata po to, by rozmawiać na tematy związane z tą ziemią, a szczególnie na temat dwóch postaci, to Henryk Pobożny i jego żona Anna. Taki jest temat naszych rozmów. Poprzez pielgrzymkę rodziny Radia Maryja po ziemi ojczystej, tę ziemię ojczystą poznajemy w tym wymiarze także lokalnym, chociaż jak pewnie za chwilę się okaże, to nie tylko Henryk Pobożny, ta ziemia, ale przecież i Wielkopolska, i Krakowskie, i Sandomierskie, i Opolskie, więc wiele tych terenów tak naprawdę dzisiaj powinno skupić się, by usłyszeć o władcy, który panował w wieku XIII. A naszymi gośćmi dzisiaj w rozmowach niedokończonych są pani doktor Anna Sutowicz, historyk, miedwiewistka. Witam serdecznie pani doktor, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan mecenas Andrzej Potycz, prezes Stowarzyszenia Bractwa Henryka Pobożnego i jeszcze wielu innych społecznych oddziaływań. Szczęść Boże, panie mecenasie.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Bogusław Droszcz, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Szczęść Boże. Ksiądz doktor Mariusz Majewski, sekretarz księdza biskupa Legnickiego i także wykładowca, liturgista w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy.
Szczęść Boże.
I gospodarz, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w którym się znajdujemy, ksiądz prałat Marian Kopko.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
To przystępujemy do rozłożenia naszego tematu. Myślę i spoglądam tu teraz na panią doktor Annę Sutowicz. O tym Henryku Pobożnym i jego żonie może takie właśnie historyczne odniesienia chcielibyśmy usłyszeć na początek, żeby umiejscowić go w historii naszej ojczyzny.
Tak, to znaczy musimy cofnąć się do wieku XIII, wieku bardzo ciekawego i bardzo owocnego, jeżeli chodzi o historię Kościoła, ale również jeżeli chodzi o historię nie tylko Śląska, poszczególnych dzielnic Polski, która wówczas przeżywała rozbicie dzielnicowe. Wiek bardzo ciekawy, dlatego że w tym czasie właściwie mamy do czynienia z całą plejadą świętych ludzi, świętych władców, takich, którzy starali się o to, żeby to błogosławieństwo, które oni otrzymywali jako władcy, spływało na ich poddanych. Dzisiaj mamy mówić o księciu Henryku i księżnej Annie. Ja tutaj muszę przyznać się, że właściwie bardzo trudno jest mi być obiektywną jako historykowi, dlatego że od dobrych lat czuję się bardzo blisko związana z obydwiema tymi postaciami. Jakkolwiek szczególnie z księżną Anną, może dlatego, że też jestem Anna i jest mi bardzo bliska ta postać. Niemniej im bardziej zagłębiam się w życie tych dwojga ludzi, tym bardziej jestem nim zafascynowana, dlatego że w sposób doskonały się uzupełniali. I jako małżeństwo, i jako władcy, jako ludzie, którzy wychowywali wspólnie dzieci, którzy żyli na dworze swoich rodziców, są doskonałym wzorem życia wspólnego, a szczególne tutaj jakby szczególnym podziwem darzę Annę. I nie będę tego ukrywała, że jest mi to bardzo bliska postać, dlatego że ona zawsze żyła w cieniu, w czyimś cieniu. Pomimo tego, iż przybyła na dwór wrocławski jako córka króla, króla czeskiego, Przemysława Otokara I, była siostrą Wacława, sama siostra świętej Agnieszki Praskiej, no wówczas jeszcze nie świętej, ale kobiety, która była już słynna ze swojej pobożności, była bliską, można powiedzieć, przyjaciółką, używając dzisiejszego języka, świętej Klary. Żyła w cieniu swojej świętej teściowej, świętej Jadwigi, a pomimo tego potrafiła wypełniać właściwie wolę wszystkich osób, z którymi się stykała. Była osobą niezwykle pokorną, niezwykle pobożną. I jeżeli można w bardzo krótkich słowach tutaj powiedzieć, bo tak jakby Chciałabym się na tym najbardziej skupić. Zwykle mówimy o tym, mówimy o jej fundacjach. Mówimy o fundacji w Krzeszowie, o której będzie mówił ksiądz prałat. Mówimy o jej fundacji tak zwanego Asyżu Wrocławskiego, to znaczy trzech klasztorów krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, klarysek i franciszkanów. To wszystko wiemy. Wiemy, że miała męża, który zginął na polu legnickim. Tak naprawdę zapominamy o tym, że oni prawie 30 lat przeżyli razem. I to jest niezwykłe w ich życiu, że potrafili wspólnie oddawać się tej samej pobożności. Wspólnie szerzyli duchowość franciszkańską. Nade wszystko jednak mam wrażenie, że w całej plejadzie świętych, o których naprawdę można by w XIII wieku mówić wiele, dlatego że sama pochodziła po kądzieli z rodu Arpadów węgierskich, który to ród wręcz obdarzony był w sposób niezwykły świętymi postaciami. Sama właśnie miała teściową świętą Jadwigę i ona w tym wszystkim zachowywała się jak osoba, która zawsze gdzieś stała z boku, w cieniu, a mimo to właśnie potrafiła w sposób bardzo pokorny z tymi ludźmi żyć i później po śmierci swojego męża, bo to jest bardzo ważne, potrafiła wypełnić jego testament. Tak naprawdę całe jej życie było wypełnieniem jego testamentu. I zanim zaczniemy tutaj mówić o wydarzeniach historycznych, to tak naprawdę mnie w księżnej Annie zachwycają dwa wydarzenia z jej życia. Kiedy zapłakała nad śmiercią swojego męża, wtedy kiedy święta Jadwiga okazała hart ducha i swoją świętość i prosiła ją, żeby nie płakała, bo odszedł do Pana. Ona zapłakała, pokazała swoją taką bardzo ludzką twarz. I drugie wydarzenie, kiedy siedząc przy stole sióstr klarysek, do których bardzo lubiła chodzić, cieszyła się, siedząc z nimi razem przy stole, radowała się, czyli jakby potrafiła pokazać twarz kobiety. Kobiety, która i płacze, i śmieje się, i potrafi być dzielna, bo z wychowaniem dzieci miała całe mnóstwo kłopotów, a mimo to właśnie zachowywała swoją godność i do końca potrafiła właśnie wypełnić wolę swojego zmarłego męża.
To zanim powiemy o woli tego zmarłego męża, to wróćmy jeszcze, bo wspomniała pani doktor, że teściowa to była święta Jadwiga. Tutaj od razu nie mylmy oczywiście z królową Jadwigą, bo to nam, jak Jadwiga, to od razu myślimy o...
A trzeba dodać, że to jeszcze była cioteczna babka, bo tam było powiązanie po kądzieli.
Tak, tych powiązań
dość bliskie.
Sporo. To Jadwiga Śląska i ona była żoną Henryka Brodatego, który był ojcem Henryka Pobożnego. Tak. Ale to tak jak czytałem sobie o Henryku Brodatym, to bardziej ten Henryk Brodaty był uważany za takiego pobożnego. Dopiero ten przydomek pobożny do jego syna przylgnął praktycznie kilkaset lat po zdarzeniu pod Legnicą.
Tak, bardzo dużo widzę ojciec wie. Rzeczywiście pierwotnie w źródłach śląskich Henryk Brodaty występuje jako Pius, czyli pobożny. Rzeczywiście słynął ze swojej pobożności, aczkolwiek co tu dużo mówić, na skutek zatargów z biskupem umarł jako osoba obłożona klątwą, co święta Jadwiga całe jakby życie podkreślała, że znaczy po prostu modliła się tutaj, pokutowała za ten konflikt. Natomiast rzeczywiście sam fakt, że był brodaty, to znaczy zapuścił brodę na znak swojej pobożności i podobno nawet nosił tonsurę. Także rzeczywiście Brodaty był tym, który zapoczątkował tylko z tym, że była to bardziej pobożność pokutna. Dlatego, że tutaj ewidentnie Henryk Pobożny reprezentował już pobożność tak zwaną franciszkańską, to znaczy pobożność również pokutną, ale pobożność otwartą, taką, która propagowała charytatywne postawy i troszeczkę inny profil był tej pobożności. Zresztą święta Jadwiga również zaczęła tę pobożność przejmować. Jakby ten akcent z cysterskiej na franciszkańską przenosił.
Henryk Pobożny, syn Henryka Brodatego, on z czasem zaczął przejmować prerogatywy ojca. Jak to się wydarzało?
Tak, to znaczy rzeczywiście w początkowym okresie życia Henryk Pobożny nie był przewidziany na władcę Śląska, ponieważ miał starszego brata. Po szybkiej śmierci tego brata, wiadomo już było, jako najstarszy przejmie władztwo po swoim ojcu, natomiast ojciec rzeczywiście w sposób niezwykły, widząc w ogóle zalety Henryka Pobożnego, ponieważ był to człowiek podobno, jak twierdzą kronikarze, niezwykle roztropny i rzeczywiście potrafiący ze swoim ojcem wypełniać tą swoją rolę dyplomatyczną w taki bardzo czytelny sposób. I widząc zalety właśnie swojego syna jako władcy, powoli wprowadzał go w arkana polityki, mniej więcej w latach 20. XIII wieku. Henryk Pobożny już sprawował, podobno miał własną kancelarię, dysponował pieczęcią, wystawiał obok swojego ojca dokumenty. No i po prostu powoli przejmował właśnie władztwo śląskie.
Jakie to było władztwo? Bo mówimy władztwo śląskie.
Tak. To znaczy tutaj mamy na myśli, on jest głównie występuje jako książę tak zwany polski. Oczywiście rozumiemy tutaj pod tym pojęcie wielkopolski, bo ta Polonia to była tutaj traktowana jako dzielnica wielkopolska. No i w tamtych czasach nazwijmy to, traktowane to było jako poligon władzy. To znaczy po prostu książę na swoim takim udzielnym księstwie uczył się polityki i wchodził w rolę władcy, niektórzy nawet uważają, że było to dążenie do korony. Dzisiaj wiemy, że nie należy tak tego do końca traktować, była to raczej polityka dynastyczna, aniżeli polityka państwowa.
Bo tutaj zaczęli się Piastowie śląscy i przetrwali około 400 lat na skutek tego, że Anna i Henryk mieli tuzin dzieci.
Tak. To było przyjmuje się 10 dzieci, z tym, że nie wszystkie dożyły wieku dorosłego i najprawdopodobniej 2 dzieci, z których nie wiadomo ani jak miały na imię, ani gdzie zostały pochowane, także w sumie najprawdopodobniej 12 dzieci.
A czy poza tą ziemią wielkopolską, częścią
Wielkopolska, Śląski, Krakowska ziemia.
Czyli na przykład insygnia Bolesława Śmiałego, one były we władaniu Henryka.
Tak, to znaczy tutaj oczywiście musielibyśmy się wdać we wszystkie legendy związane z insygniami Bolesława Śmiałego, bo ich prawdopodobnie nie było już wtedy w Krakowie. Prawdopodobnie zostały wywiezione na Węgry, ale rzeczywiście posiadanie ziemi krakowskiej w ręce właśnie księcia śląskiego, to była oznaka tego, że dąży do rozszerzenia władztwa i przejęcia takiej roli przewodniej. Zresztą rzeczywiście traktowany był jako przywódca książąt śląskich. Z tego też tytułu podjął właśnie walkę z Tatarami.
Henryk Brodaty umiera.
W 1238, tak osadźmy to w czasie.
Tak, 1238, wtedy już Henryk Pobożny przejmuje pełnię.
Staje się samodzielnym władcą całości dziedzictwa po ojcu.
I dziedziczy te ziemię, ale ma różnego rodzaju konflikty z Mazowszem chociażby, tak?
Tak. To jest cała bardzo skomplikowana polityka
dynastyczna.
Której
tutaj nie będziemy specjalnie omawiać, ale ma te konflikty. I w momencie, kiedy wydaje się, że już te konflikty między dynastiami poszczególnymi zostały jako tako wyklarowane, że tu już jest w miarę spokojnie, to okazuje się, że przychodzą Mongołowie.
Tak. Dokładnie.
I to
tak.
Jest rok.
To jest rok 1241. Bardzo, bardzo w ogóle to jest ciekawy moment, ponieważ kronikarze twierdzą, że temu najazdowi nadaje się też pewną rangę symboliki, jeżeli chodzi o chwilę najazdu. Dlatego, że na przykład zdobycie Sandomierza to jest tak zwany Dies Cinarum, czyli środa popielcowa. I tak naprawdę cały najazd tatarski ma miejsce w Wielkim Poście 1241 roku. Ma to o tyle znaczenie, że w kronikach jest to pokazywane właśnie jako walka dobra ze złem, czyli po prostu ci Tatarzy, którzy no, sprowadzają nie tylko na ziemię śląską, bo i najazd przecież prowadził przez Kraków, Sandomierz, to jest to sprowadzenie ciemności na Polskę. I u kresu właśnie tego Wielkiego Postu ta walka Henryka Pobożnego z tą hordą tatarską jest, właściwie dzisiaj trzeba powiedzieć, że rozumiemy ją jako takie symboliczne pokazanie, pomimo tego już zginął na polu bitwy. Jest to ponieważ Tatarzy od razu cofnęli się. Nie będziemy oczywiście wnikali tutaj w prawdę historyczną, która głosi, że prawdopodobnie Tatarzy i tak dalej by nie zaszli, że był to po prostu wypad jednorazowy, który i tak ukierunkowany był na powrót. No niemniej ta symbolika wpisuje się bardzo mocno właśnie w to, o czym dzisiaj mamy mówić, czyli w to stawienie czoła złu. Książę, który bierze na siebie, na swoje barki obowiązek stawienia czoła złu i składa ofiarę. W kronikach wręcz używane są dwa wyrazy na określenie tego jego aktu. Używa się określenia hostia, które jak Państwo skojarzą tutaj sobie z rzeczywistością sakralną, i pojęcie holokaust, które dzisiaj jest bardzo popularne. Ono oznacza złożenie ofiary za naród. Stąd ten 1241 rok to jest tak naprawdę rok właśnie walki z ciemnościami.
Czy Henryk Pobożny miał taką, zdaniem kronikarzy, dostępnych źródeł, taką motywację, czy taka motywacja została nałożona post factum?
Znaczy przez kronikarzy on jest ewidentnie pokazywany jako miles Christi, czyli jako rycerz, który będąc, pamiętajmy, że to jest wiek XIII, my dzisiaj o wyprawach krzyżowych, o krucjatach, o krzyżowcach mamy pojęcie XXI-wieczne. Pojęcie człowieka XXI wieku. Patrzymy na tych ludzi jak na tych, którzy po prostu używając przemocy bronili chrześcijaństwa. W tamtych czasach traktowane to było jako służba Bogu. I on z całą pewnością, ponieważ na Śląsku ta idea krucjatowa była, można powiedzieć, być może popełnię tutaj pewną przesadę, ale na Śląsku ona była bardzo dobrze rozumiana. Nasi książęta tutaj, już Henryk Brodaty, byli silnie zaangażowani w ruch krucjatowy, co oznacza, że Henryk Pobożny na pewno tę ideę rozumiał i nie wiem, czy z całą pewnością, bo jako historycy nigdy nie wiemy tak naprawdę, czym kierują się ludzie, którzy żyli nawet 20-30 lat wstecz, jeżeli ich o to nie zapytamy. Natomiast w przypadku Henryka Pobożnego rzeczywiście kronikarze pokazują go jako człowieka, który jako ten miles Christi stawił czoło złu, będąc tym, który uważał, że to jest wypełnienie woli Bożej. W ten sposób rozumiał swoją
Henryk
misję.
Henryk Pobożny zginął na polu bitwy pod Legnicą.
9 kwietnia 1241, tak przyjmujemy.
9 kwietnia 1241 roku. W tym czasie jego żona Anna, wspomniana przez panią wraz ze świętą Jadwigą, czyli matką Henryka, przebywały w Krośnie Odrzańskim, w twierdzy. Ale po bitwie, kiedy Tatarzy już odeszli, to pojawiły się na polu bitwy.
Tak, pojawiły się na polu bitwy. Kronikarze przekazują, że poszukiwały ciała Anna męża, a Jadwiga swojego syna.
Bo to też jest ogromnie wzruszające.
Tak,
dwie kobiety,
tak,
które poszukują ciała tego rycerza Chrystusowego.
Na dodatek wiedząc, że jest to ciało bez głowy, ponieważ przynajmniej wiemy to z przekazów, że głowa była obnoszona wokół Legnicy. Tutaj taki franciszkanin, który zostawił nam relację, tajemniczy dość, którego imię zaczyna się od literki C, stąd mówimy na niego Celebridia, ale oczywiście nie wiemy, cóż się pod tą literką C kryje. Z kolei opowiedział, że dodał taki szczegół, że ta głowa została odesłana na Węgry. No w każdym razie obydwie kobiety poszukiwały ciała bez głowy. Obydwie wiedziały, że książę Henryk Pobożny miał bardzo ciekawy anatomiczny szczegół, mianowicie szósty palec u stopy. No i po tym szczególe ciało zostało odnalezione. I tam właśnie wydarzyła się ta scena, o której mówiłam wcześniej. To znaczy Anna płacząc pochylała się nad mężem, nad ciałem swojego męża. Jadwiga prosiła ją, żeby nie płakała, ponieważ nie jest to wydarzenie do opłakiwania, ponieważ właśnie Henryk Pobożny jest już w niebie. I tak zresztą jest to pokazywane w najbardziej takim popularnym wyobrażeniem tej sceny są fragmenty licznych już znanych nam tak zwanych ilustrowanych żywotów księżnej Jadwigi, z których chyba najsłynniejszy to jest kodeks brzeski z połowy XIV wieku i tam właśnie jest widać duszę w postaci no, takiej uskrzydlonej postaci, duszę księcia Henryka unoszoną do nieba. A więc jakby wiadomo, przeżywano te wydarzenia z przekonaniem, że była to postać, która od razu...
Czyli ówcześni i ciut później ludzie, którzy zajmowali się tymi zdarzeniami, oni wykazywali takie przeświadczenie rzeczywiście, że jest to ktoś święty, kto oddał życie za wiarę.
Tak, to znaczy właściwie najwcześniejsze świadectwa tego przekonania, można powiedzieć, mamy z najbliższej rodziny Henryka Pobożnego. Jego synowie wystosowali taki dokument, w którym właśnie określili go jako Christianissimus, najbardziej chrześcijański władca i tam właśnie po raz pierwszy użyto tego pojęcia Holokaustum, o ile dobrze pamiętam. Natomiast księżna Anna wystarała się w miejscu pochowania księcia Henryka u franciszkanów w kościele świętego Jakuba we Wrocławiu, wystarała się o możliwość odprawiania specjalnych nabożeństw w takiej bardzo uroczystej oprawie, na które to nabożeństwa trzeba było uzyskać w tamtym czasie pozwolenie, ponieważ franciszkanie byli zakonem, no nazwijmy to, pokutującym. I na takie wystawne uroczystości po prostu uzyskała specjalne pozwolenie, a więc z tego okresu, mniej więcej z połowy XIII wieku, mamy już te pierwsze świadectwa takiej szczególnej czci. Świadectwa te niecichły, wręcz utrzymywały się i to muszę powiedzieć, że nawet silniej poza Śląskiem. Dlatego, że źródła pozaśląskie, na przykład rocznik kapitulny gnieźnieński czy rocznik kapitulny krakowski, przedstawiają śmierć Henryka jako tego, który zginął, natomiast nie wyrażają się wprost, żeby dokonało się to bezpośrednio na polu bitwy, co mogłoby później być rzeczywiście uzupełnione przez tą relację Celebridi, który twierdził, że znając podobno, chociaż też historycy tutaj nie są pewni, czy rzeczywiście przebywał w obozie tatarskim, który twierdził, że Henryk zginął nie w bezpośrednim starciu, tylko właśnie poprzez ścięcie mieczem w wyniku tego, że nie chciał złożyć hołdu, nazwijmy to, trupowi właśnie tatarskiemu. Także te źródła pozaśląskie są wręcz, powiedziałabym, bardziej, znaczy kierują na ten profil taki hagiograficzny. Tutaj źródła śląskie ewidentnie podkreślają bardziej tą ideę taką krzyżową.
Ale ciała nie mamy w tej...
Mamy. Znaczy wiemy, mniej więcej wiemy, gdzie jest, nie jesteśmy w posiadaniu, ciało znajduje się, ponieważ w czasach II wojny światowej naziści postanowili zbadać szkielety pochowane, sporo było ich pochowanych we Wrocławiu i w każdym razie zabrano ciało nie tylko Henryka Pobożnego, również innych książąt piastowskich, zabrano do badania, krótko mówiąc, aryjskości. Czy piastowie reprezentowali tak zwany typ aryjski. Zostały te szkielety wywiezione, niestety zaginęły dokumenty. Stąd wiemy, że ciało Henryka Pobożnego znajduje się w Berlinie. Jest tam szkielet, wiemy, że znajduje się szkielet bez głowy, natomiast jest to, nie ma na to dokumentów. To znaczy trzeba by było, krótko mówiąc, przeprowadzić zwykłe badanie DNA, które potwierdziłoby.
Takie trudne.
No, jest to o tyle trudne, że dzieli nas granica. Powiedziałabym szczęśliwie, dzieli nas granica z Niemcami, w związku z tym trzeba by było sprowadzić i dokonać właśnie takich,
takiego
tutaj. Tak, i to jest ta trudność, bo trzeba by zaangażować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, trzeba było zaangażować naukowców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale księżnej Anny ciało mamy. Ciało widziałam w tamtym tygodniu. Jest złożone w pięknej szklanej trumnie z wielkim nabożeństwem. Siostry Urszulanki bardzo są życzliwe. Kult jest tam we Wrocławiu, tak, na placu Nankiera, w klasztorze sióstr Urszulanek. Jest sarkofag i ciało księżnej Anny jest.
To trochę już tych informacji mamy, historycznych i odniesień współczesnych, a Stowarzyszenie Bractwa Henryka Pobożnego, panie mecenasie, zwracam się do pana mecenasa Andrzeja Potycza, czym się zajmuje, jakim aspektem działalności?
Tak, ja może powiem w ogóle, że to stowarzyszenie ma pełną nazwę Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego i Anny Śląskiej i ono powstało zupełnie niedawno, bo jest 2 miesiące temu. Biskup Legnicki dekretem nadał osobowość prawną temu duszpasterstwu i zatwierdził jego statut. A powołaliśmy to bractwo, mając na uwadze te różne dokonania, o których już zresztą pani doktora Nasudowicz pięknie mówiła, bo te postaci i zarówno księżne, jak i księcia są postaciami, które stanowią jakby wzór też dla osób współczesnych. I chcielibyśmy do tych postaci nawiązywać, bo jeżeli chodzi o księcia Henryka Pobożnego, to w jego postawie widzimy taką niezłomność. W ogóle sprawa jakby podstawowa, od której wyszliśmy jeszcze jako duszpasterstwo Ludzi Pracy 90, składając wniosek o wyniesienie na ołtarze księcia Henryka Pobożnego księżnej Anny, to jest to, o czym też mówiła już pani doktor Anna Sutowicz, czyli wzorowe małżeństwo. Małżeństwo, które dbało o dzieci i to jest sprawa też w tych czasach współczesnych, kiedy rodzina jest zagrożona. Taki wzór jest bardzo aktualny. Inne sprawy, które tutaj w Stowarzyszeniu Bractwo Henryka Pobożnego bierzemy pod uwagę, to także postawa władcy, takiego władcy, jakim był Henryk Pobożny, który dbał o swój lud, dbał o interes państwa, o interes narodu, nie zawahał się nawet w obronie tego ludu oddać życia, a on zdawał sobie sprawę, idąc na bitwę, że może zginąć, bo pisał w liście do matki w ten sposób, że on nie może zwlekać już dłużej z rozpoczęciem walki z Tatarami, albowiem są zbyt duże jęki, czy zbyt wielkie jęki biednego ludu i tak powiedział, czy napisał, dlatego muszę walczyć i wystawię swoje życie na śmierć za wiarę chrześcijańską. To są różne przykłady takich postaw, które chcielibyśmy propagować. I dlatego powołaliśmy to stowarzyszenie. Mamy statut. Jest piękna preambuła do tego statutu, napisana przez jednego z członków założycieli tego statutu, którym jest pan Tomasz Łysiak, wybitny pisarz, autor zresztą powieści czytomowej Kroniki Szalbierskiej, której trzecia część Psy Tartaru toczy się właśnie w okresie najazdu Tatarów, poczynając od...
Dzisiaj, panie mecenasie, chyba mieliśmy okazję właśnie fragment sztuki przez licealistów z 5. LO w Legnicy zobaczyć, prawda? To jest właśnie...
Tak, dokładnie tak. Mhm. Pan Tomasz Łysiak, już powiedziałem, jest członkiem, założycielem tego stowarzyszenia i obiecał, że napisze sztukę, dramat sceniczny, ten, który dzisiaj był wystawiony. Dramat pod tytułem Henryk Pobożny, książę niezłomny. On miał tutaj do tego wszelkie podstawy i predyspozycje, żeby napisać, bo ma doskonałe pióro i zna przede wszystkim tą epokę Henryka Pobożnego. Przecież napisał tą wspaniałą powieść, która przez wielu jest bardzo ceniona, a jeżeli chodzi o krytyków literackich, to spotkałem się nawet z takimi określeniami, że porównującymi pana Tomasza Łysiaka albo do Zofii Kossa, która napisała między innymi Legnickie Pole, też o bitwie, albo do Henryka Pobożnego.
Księkiewicza.
Nie powiedziałem Henryka Pobożnego, Henryka Księkiewicza oczywiście.
Tak.
Jeszcze odnośnie bractwa, to mamy jest propagowanie postaci nie tylko Henryka Pobożnego, ale także księżnej Anny, dlaczego już mówiłem.
Ale jak chcecie propagować, panie mecenasie? Jak to robić?
No, na przykład ten sposób, jak dzisiaj. Mhm. I bo to jest pierwsze publiczne wyjście naszego bractwa. Dzisiaj była, można powiedzieć, próba generalna, bo premiera tej sztuki, bo dzisiaj tylko były fragmenty, ale premiera całego spektaklu będzie miała miejsce w najbliższą sobotę w Legnicy, w centrum imienia Jana Pawła II. I wtedy będzie można zobaczyć tę sztukę w całości, ale naszym też pragnieniem i celem jest to, żeby tę sztukę wystawić w teatrze profesjonalnym. No, dzisiaj ona była wystawiona i według mnie pięknie przez młodzież, ale tutaj nie można było zastosować jakichś środków, efektów specjalnych, a w tej sztuce można to zrobić, jeżeli to będzie.
A w sobotę wiemy o której godzinie?
Tak, w sobotę o godzinie 19, czyli w najbliższą sobotę 20 czerwca w centrum imienia Jana Pawła II. W Legnicy.
To zapraszamy serdecznie.
Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy. Wstęp jest bezpłatny. Sala jest bardzo duża, także tam się pomieści.
Sobota, godzina 19. Więc to jest dzisiaj takie pierwsze wyjście bractwa. Ja z tego się bardzo cieszę. A jakie, czy są przewidziane jakieś działania takie, kto może należeć do tego stowarzyszenia? Jak to wygląda?
Ja jeszcze powiem tak, że jednym też z naszych celów, i to takich ważnych celów, jest takie kształtowanie się, formowanie się członków. Mhm. Bo bardzo nam na tym zależy, żeby właśnie tak to się odbywało. I w tym celu już kilkakrotnie w tym okresie założycielskim mieliśmy takie dni skupienia tych członków założycieli, które rozpoczynały się od mszy świętej, były konferencje duchowe i były informacje, były też, na przykład pan Łysiak przedstawił wiele spraw związanych z Henrykiem Pobożnym i chcemy to kontynuować. Między innymi chcemy zrobić takie już nie dzień skupienia, ale dni skupienia tutaj w Krzeszowie. Już nawet rozmawialiśmy o tym z księdzem kustoszem i myślę, że jesienią uda się to zrobić. I wtedy chcielibyśmy zaprosić nie tylko członków bractwa, ale także i osoby zainteresowane. Natomiast co do członków bractwa, to członkami bractwa mogą być i kobiety, i mężczyźni, i osoby duchowne, i osoby świeckie. I w tej chwili właśnie tak jest, że mamy 21 członków założycieli i wśród nich są osoby i duchowne, i osoby świeckie, są kobiety i mężczyźni. W statucie mamy określone, że są to członkami bractwa, są rycerze, mężczyzn możemy, ale nie musimy nazywać kawalerami, a kobiety damami. Jeżeli chodzi o przyjęcie, to tak w statucie postanowiliśmy, że każdy, kto chce należeć do bractwa, musi zgłosić akces, przeprowadza z nim rozmowę przewodniczący kapituły i po tej rozmowie, jeżeli uzna, że ta osoba jest osobą właściwą, nadaje się, przedstawia tego kandydata kapitule i kapituła decyduje. A dlaczego ta rozmowa? Bo członkiem zwyczajnym może być każdy, tak statucie napisaliśmy, kto ma szczerą intencję służenia Bogu i dobrowolnie chce realizować cele bractwa. To trzeba po prostu podczas rozmowy ocenić i wydaje mi się, że da się to ocenić.
To stowarzyszenie jest jeszcze, ma już statut, ma osobowość, jest poparte przez księdza biskupa Legnickiego, więc jest to stowarzyszenie działające w ramach Kościoła. To też warto podkreślić, prawda, że to nie jest...
Tak.
Ale że to nie jest jakiś taki, no nazwijmy to jakiś samopas, tylko tak. Jest to jak najbardziej w duchu Kościoła katolickiego przez biskupa tutaj przypieczętowane.
Tak, to dodam jeszcze, że inauguracja naszego stowarzyszenia odbyła się 9 kwietnia, czyli w rocznicę bitwy pod Legnicą. I mszę świętą odprawił nam wtedy biskup pomocniczy naszej diecezji, biskup Marek Mędyk, też homilię wygłosił. Biskup nasz diecezjalny Zbigniew Kierinkowski jest bardzo przychylny, zresztą to, że wydał rzekę, to o tym świadczy, ale nie mógł wtedy tej mszy świętej odprawić, ponieważ nie było go wtedy w diecezji.
Ale mógł być dzisiaj z nami podczas spotkania o mszy świętej w naszym sanktuarium. To wspomniano o dekrecie, to swój wzrok kieruje na sekretarza księdza biskupa, księdza doktora Mariusza Majewskiego, wykładowcę w Wyższym Seminarium Duchownym. Księże doktorze, gdyby ksiądz doktor zechciał powiedzieć, jak wygląda ta sprawa procesu beatyfikacyjnego, na jakim to jest etapie, no i jak tutaj Kościół lokalny podejmuje postać Henryka Pobożnego i jego żony Anny.
Powiem w ten sposób, że Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej, taka właśnie, tak jak przed chwilą pan mecenas powiedział, taka jest nazwa właściwa, w skrócie Bractwa Henryka Pobożnego, jest pewnym owocem działań, które się dokonują w kościele diecezjalnym, w kościele legnickim, które swoimi owocami docierają daleko poza diecezję i są tego efekty choćby właśnie takie, że co jakiś czas, zajmując się korespondencją biskupa Legnickiego, poprzedniego księdza biskupa i obecnego księdza biskupa, widzę, że przychodzą listy związane z tematyką Henryka Pobożnego i małżonki Anny. W związku z tym, że w czasie trwania naszego pierwszego synodu diecezji legnickiej duszpasterstwo pracy 90, którego prezesem jest właśnie pan mecenas Andrzej Potycz, zgłosiło wniosek o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Wówczas biskup Legnicki 5 lat temu powołał w naszej diecezji zespół historyczny do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki, księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu. I owocem pracy tego zespołu historycznego, dodam, że to nie jest komisja historyczna, bo to jest dopiero późniejszy etap już, gdy ten proces beatyfikacyjny się rozpocznie. Owocem tego zespołu był wniosek złożony na ręce biskupa Stefana Cichego 2 lata temu, który mówił w ten sposób, w wniosku znajdowały się takie zdanie, że zachodzą przesłanki, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny męczeńskiej śmierci Henryka Pobożnego, w tym kierunku idąc. Trwała dyskusja też, czy właśnie, czy razem małżonkowie Anna i Henryk, tutaj jednak przeważył ten głos, aby zauważyć męczeńską śmierć, czyli śmierć w obronie wiary. Dodam od razu te słowa, które często też przywołujemy, które w Legnicy 2 czerwca 1997 roku wypowiedział święty Jan Paweł II, że do końca nie wiemy, jakie przesłanki, czy polityczne, czy właśnie religijne, przemawiały za tym, że stanął w obronie ojczyzny, obronie wiary. Jednak w całej tej dyskusji przeważył ten element zwrócenia uwagi właśnie na śmierć jako męczennika. I za tym przemawiały też te świadectwa historyczne, o których wspominała pani doktor na początku, głosy w dyskusji, głosy także z Polski, aby iść właśnie w tym kierunku. Dlatego też w związku z tym, z wypracowanym stanowiskiem tegoż zespołu i na prośbę wiernych, duchownych i świeckich, biskup Legnicki w dniu 19 marca tego roku powołał zespół diecezjalny do spraw przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego. Na czele tego zespołu stoi delegat biskupa Legnickiego, nasz biskup senior, biskup Stefan Cichy. I są osoby tworzące ten zespół, osoby duchowne, osoby świeckie także z tego grona. I właśnie na takim jesteśmy etapie. Zespół miał już swoje spotkania, bo przypomnę, to jest data 19 marca tego roku. Do końca wakacji zespół ma przygotować takie stanowisko, czy pewien materiał dla biskupa Legnickiego, który to materiał ksiądz biskup będzie mógł przekazać członkom Konferencji Episkopatu Polski, prosząc o nich ile obstat dla rozpoczęcia procesu. I jeżeli księża biskupi podejmą taką decyzję, poprą prośbę biskupa Legnickiego, aby ten można było rozpocząć proces beatyfikacyjny, to już wtedy duży krok do przodu zostanie postawiony w tej kwestii formalnej. A zatem został praca tego zespołu decyzyjnego do spraw przygotowania, oscyluje wokół przygotowania dokumentów na bazie wypracowanych już wcześniej wspomnianych wniosków i ustaleń, które były podjęte, patrząc na osobę Henryka Pobożnego. Gdy będzie nihil obstat Konferencji Episkopatu Polski, wtedy formalnie będzie można rozpocząć proces beatyfikacyjny na tym szczeblu oczywiście diecezjalnym. Wszyscy doskonale też wiemy, że nie będzie to prosta sprawa, bo procesy historyczne są bardzo trudnymi procesami. Jednak cały czas odwołujemy się do aktualności przesłania małżeństwa, tutaj przez nas wspominanego, i samej postaci polityka, ojca, małżonka w tym kontekście historycznym XIII wieku, o czym usłyszeliśmy we wprowadzeniu do dzisiejszego spotkania, jakże aktualnego na dzisiejsze czasy, gdy następuje zalew Europy przez islam. I ten widzimy w tym szczególny motyw wskazania na postać wyjątkową, jaką jest właśnie Henryk II Pobożny, obrońca wiary, obrońca też ojczyzny.
Żywoty świętych, dawniej szczególnie, dzisiaj pewnie nieco rzadziej, a szkoda, czytało się w polskich domach. I one też były taką nauką dla każdego pokolenia, zwłaszcza dziatwy, i nauką różnego rodzaju wzorców. Pani doktor wspomniała o tym, że Tatarzy najechali w środę Popielcową, Sandomierz, i że jest to też, tak możemy to odczytywać, bo jesteśmy ludźmi wiary, więc odczytujemy pewne zdarzenia też w kontekście wiary, nie tylko w takim kontekście, powiedzmy, kalendarzowym czy historycznym. I tutaj to, co ksiądz doktor powiedział, również na skutek jakiegoś takiego zalewu, jakiejś takiej nocy ciemnej, która być może też nadciąga nie tylko nad Polskę, ale nad Europę. Już tę noc widać na horyzoncie. no może rzeczywiście taka postać byłaby dla nas też jakąś latarnią, jakimś drogowskazem. I o te jakby odniesienia aktualne chcę zapytać księdza profesora, doktora habilitowanego Bogusława Drożdża, kierownika Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, bo ich jest sporo. To jest postać XIII-wieczna. Mamy wiek XXI. Wydawałoby się, że jakby to już chyba nie bardzo, prawda? Ale jednak okazuje się, że bardzo.
Tak, to prawda. Ale zawsze możemy się zastanowić, co tak bardzo łączy ten XIII wiek z wiekiem XXI. No i musimy sobie odpowiedzieć wprost na to pytanie, że tym, co łączy, jest po prostu człowiek, natura ludzka. I możemy zobaczyć tak, że spojrzeć na Henryka Pobożnego, na księżną Annę, oczywiście w wymiarze historycznym, jak najbardziej. W wymiarze także i społecznym ówczesnych czasów. Możemy popatrzeć na ich małżeństwo i na ich rodzinę i odnieść to do naszych czasów i przyjrzeć się naszym małżeństwom, naszym rodzinom. Ale można też na to popatrzeć rzeczywiście od strony religijnej, jakże ważnej, czyli takiej też teologicznej, bo tutaj te wątki się już tak przewijały, ale zawsze tak się składa, że życie człowieka, życie w społeczeństwie, życie takie bieżące, no ono się rozgrywa na takich różnych polach, szczególnie jeśli chodzi o ten wymiar taki religijny, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to taka walka. Walka między dobrem a złem, walka między taką ciemnością a światłością. I teraz ta walka zachodzi w różnych obszarach. W obszarze natury ludzkiej, przecież możemy mówić o pożądliwościach, ale możemy także mówić o cnotach. Nie? Będzie to walka także, która rozgrywa się w tym, co człowiek czyni, a więc tej całej sferze kultury. Jaka ta kultura jest dzisiaj, też to zauważamy, wiemy, widzimy, jakie są zagrożenia, jakie są także i doskonałości i rozwój. To wszystko w jakimś tam sensie też pokazuje, że mamy do czynienia z tą taką walką między dobrem i złem. Ale takim na pewno szczególnym obszarem walki to jest współczesna rodzina. Rodzina, małżeństwo. Więc jest powód nieustannie mówić o godności małżeństwa i rodziny. Nieustannie. Jeżeli mowa o tej godności może być jakoś jeszcze bardziej poparta historią, w tym wypadku historią tak nam bardzo bliską, bo przecież chodzi o Henryka Pobożnego, o Annę, chodzi o te tereny, o Dolny Śląsk, chodzi o te nasze tutaj ziemie piastowskie, o nowo powstałą diecezję legnicką, która przecież jest dość młodą diecezją, o Legnicę. Więc też i gdy na to spojrzymy w tych takich kategoriach naprawdę w pewnym sensie globalnych, ale też i takich i miejscowych, to zauważymy, że jest to wiele różnych obszarów, które nas skłaniają do tego, aby wydobyć choćby nawet z tych postaci historycznych taką motywację, aby dobrze mówić o rodzinie, dobrze mówić o małżeństwie i pokazać, że przyszłość społeczeństwa, przyszłość też i Polski, ale też i całego świata jest uzależniona od rodziny. Tak na kanwie tego to chciałbym wspomnieć, że przecież mamy teraz rok 2015 i zdajemy sobie sprawę, że jest 50 lat po Soborze Watykańskim II. A ten Sobór Watykański II wydał tak piękny i ważny dokument, mianowicie Gaudium et Spes, radość i nadzieja, nie? Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. I gdy my się przyjrzymy i przyglądamy nieustannie, nie tylko w wymiarze takim naukowym, ale także nawet i takim też i można by powiedzieć, takim religijnym, aby pogłębić wiarę, to tam znajdziemy jakże ważnych wiele treści dotyczących małżeństwa i rodziny. Choćby nawet o świętości, choćby nawet o płodności małżeństwa, czy o na przykład o wprost o tym, jak powinna ta miłość wyglądać, czy o tej harmonii, która winna być w małżeństwie i rodzinie, o wspólnej trosce małżonków o siebie, o tym, że jest to naprawdę taki niezwykły fundament społeczeństwa. W nauczaniu Kościoła odnajdujemy nawet i takie stwierdzenia, że i małżeństwo i rodzina to są takie najcenniejsze dobra ludzkości. A święty Jan Paweł II mówił, że cała przyszłość idzie przecież przez rodzinę, że rodzina jest tym podstawowym takim też i dziedzictwem ludzkości. A skoro jest dziedzictwem, to musimy być też świadomi, że jest to także i przyszłość całej ludzkości. Że jest to pierwsza i taka żywotna komórka społeczeństwa, szkoła takie najpełniejszego człowieczeństwa. Cóż tutaj więcej można powiedzieć, choćby nawet i to, że jest to taka pierwsza szkoła cnót społecznych. Jakie to dzisiaj nasze społeczeństwo jest? A może właśnie dlatego jest takie, że mamy problem z małżeństwem i rodziną, że autorytet małżeństwa i rodziny jest przykrywany, jakoś spychany na bok. A jeśli jest spychany na bok, to co można powiedzieć o rozwoju dzieci, o cnotach, które tak bardzo powinny jakby zafunkcjonować i niejako ulepić charakter człowieka, aby można było powiedzieć, choćby na przykład o takiej rycerskości, a więc na przykład odwadze. Nie? Przecież to jest bardzo ważne. Być odważnym, stanąć za prawdą, za wolnością, za solidarnością, stanąć za tym, co po prostu nas buduje. Dlatego i to nasze spotkanie, ale też i podnoszenie nieustannie w naszym środowisku sprawy Henryka Pobożnego i księżnej Anny. I takie jakby pomnożenie ich oddziaływania poprzez synod diecezji legnickiej, który wyciągnął tą sprawę, nie? Poprzez także nawet i to stowarzyszenie, które powstało. Poprzez poznanie tak zacnych gości jak panią Anię, nie? Która jest fachowcem w tych sprawach takich tutaj historycznych. To jest to pomnożenie tej takiej promocji małżeństwa i rodziny po to, abyśmy mogli poprzez tą taką szkołę pełniejszego człowieczeństwa, którą jest rodzina, naprawdę nauczyć się dobrze i trzeba powiedzieć wyraźnie, święcie żyć.
I tego przykładem jest to małżeństwo Henryka Pobożnego i Anny, ale tutaj i teściowa, prawda, święta Jadwiga jest, przecież nie możemy o niej zapomnieć. I ojciec też, który przecież pokazywał, jak mądrze wprowadza syna w różnego rodzaju odpowiedzialność, także tę odpowiedzialność społeczną.
Tak jest. W jakimś sensie ta nasza ziemia tutaj dolnośląska zobowiązuje nas do tego, aby o tym Henryku Pobożnym i Annie mówić, bo przecież jest i tutaj na tej naszej ziemi przecież Trzebnica, jest grób świętej Jadwigi. No jednak jak tam co jakiś czas pojedziemy, uklękniemy przed tym grobem, modlimy się do świętej Jadwigi, to wypadałoby też i chyba powiedzieć jej jako matce Henryka Pobożnego, co w tym kierunku robimy. Tak mi się wydaje, że jest to też i nasz taki obowiązek, trwając tutaj na tej naszej polskiej piastowskiej ziemi.
Teściowa lubi dobrze słyszeć o swoim zięciu, tak?
Oczywiście, jak najbardziej.
Ale tak poważnie mówiąc, to rzeczywiście tych wątków tutaj pan mecenas wspomniał i też wzór polityka, władcy, więc też kwestia służby i odpowiedzialności za poddanych, którą Henryk Pobożny miał. Później Anna, która była wierna testamentowi męża, tak? I miała różne problemy, zwłaszcza z Bolesławem, tym najstarszym synem, jak dobrze pamiętam. Ale
Bogatko.
Tak, ale rzeczywiście ona też brała odpowiedzialność za te swoje dzieci. Ona ponosiła różnego rodzaju cierpienia i ofiary. Ile jest dzisiaj takich matek, które przecież takich cierpień doświadczają? Ona fundowała różne fundacje, między innymi Krzeszów, o czym zaraz, mam nadzieję, ksiądz Kustosz powie. Tych fundacji też jest całe sporo. Opiekowała się chorymi, dopóki
bądźmy
mogła.
Bądźmy sprawiedliwi, ufundowała więcej klasztorów niż święta Jadwiga.
No proszę, czyli przebiła jeszcze swoją teściową, ale ona sama też rozdawała jałmużnę chorym, tak? Ona opiekowała się chorymi.
Tak, czyniła to osobiście. Żywot twierdzi, że kazała piec chleby i właśnie rozdawała je osobiście.
Czyli nie tylko wydawała rozkazy, ale sama szła.
Tak, tak, ale tutaj bądźmy też sprawiedliwi, naśladowała swoją teściową, ponieważ święta Jadwiga słynęła z tego, że wędrowała po ulicach, wręcz, o ile dobrze pamiętam, że jej żywot opowiada, że na wóz zabierała ze sobą różnych biedaków i z nimi właśnie podróżowała po to, żeby się nimi móc opiekować. Księżna Anna była tutaj wierną naśladowczynią swojej matki, znaczy swojej teściowej, aczkolwiek jest to najprawdopodobniej po prostu rys franciszkański, czyli tej takiej pobożności franciszkańskiej nakazującej bezpośredni kontakt z osobą obdarowaną.
O tym też mówi ojciec święty Franciszek.
Tak, tak, tak. A właśnie to warto pamiętać o tym, że obydwie jakby tutaj były mocno pod wpływem innej świętej, świętej Elżbiety, która była bardzo blisko spokrewniona ze świętą Jadwigą, ile dobrze pamiętam, była jej siostrzenicą. I bardzo mocno właśnie wywarła wpływ na pobożność kobiet XIII wieku. Właśnie święta Elżbieta, która osobiście oddała się właśnie na służbę biednym, chorym.
To tutaj myślę, ojciec święty Franciszek bardzo by był zainteresowany żywotem Henryka Pobożnego i świętej Anny. Ja pamiętam takie kazanie, które wygłosił, gdzie mówił o tym, że nie wystarczy dawać, gdzieś tam rozdzielać, powiedzieć, że tyle i tyle chlebów czy coś, tylko podejść do ubogiego, dotknij go, tak żeby te dwie dłonie się połączyły, żeby on poczuł twoją dłoń i spójrz mu w oczy. I to jest spotkanie. Spotkanie nie jest tylko takie po
prostu właściwie ofiarowanie czasu, bo to właściwie ona ofiarowała czas. Żywot twierdzi, że ona na przykład przychodziła do szpitala, który fundowała, którym opiekowali się krzyżowcy z Czerwoną Gwiazdą i na przykład rozdawała jabłka. To jest ciekawe, bo sama się interesowałam, dlaczego właściwie jabłka. Prawdopodobnie poczucie tego, że jest to odrobina witamin, trochę tam zdrowia jakiegoś, ale robiła to osobiście. A o tyle jest lepsze, że potrafiła się porozmawiać językiem słowiańskim, no bo święta Jadwiga, co tu dużo mówić, prawdopodobnie tym jest, owszem, niektórzy uważają, że nauczyła się z czasem porozumiewać ze swoimi poddanymi. Natomiast księżna Anna najprawdopodobniej od początku nie miała z tym żadnego problemu, ponieważ język czeski w tamtym czasie od języka polskiego różnił się niewiele, a właściwie nawet trudno powiedzieć, czy były to dwa odrębne języki, więc najprawdopodobniej ze swoimi poddanymi, z którymi stykała się na co dzień, rozmawiała i miała z nimi bezpośredni kontakt.
Ale tak w kontekście tego procesu, to ja myślę, że warto życiorys już Ojcu Świętemu podesłać i podkreślić te elementy.
Bo... Szczególnie dlatego, że właśnie Franciszek, tak jak ojciec tutaj wspomniał, mówi o tym nieustannym wychodzeniu, tak. Wyjście, nie?
I to jeszcze wychodzić,
nie? A więc nie tylko deklaracja, ale faktycznie wychodzić. No to jest najtrudniejsze.
Tak.
To jest najtrudniejsze, tak. To wiemy o tym.
No to przejdźmy do w tej fundacji. Ksiądz prałat Marian Kopko, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, który nas dzisiaj tutaj łaskawie gości. To też fundacja księżnej Anny.
Ojcze kochane, ja się bardzo cieszę, że kolejne spotkanie tu z Krzeszowa idzie w kierunku Henryka Pobożnego i jego żony księżnej Anny, ponieważ uważam, że my, kiedy przyszliśmy tu na te ziemie piastowskie, jesteśmy tym naszym bohaterom coś winni. Ja każdego ranka, kiedy idę do bazyliki, jestem tak zachwycony pięknem tego sanktuarium, tą przyrodą, o której ojciec wspomniał, że ja się nadziwić nie mogę. Ja się nieraz zastanawiam, czy ja tu faktycznie pracuję, w tym cudownym krzeszowskim sanktuarium. I myślę, że to, co się wydarzyło w czasie synodu diecezji legnickiej, to, co zaproponował nasz przyjaciel, pan mecenas, że my teraz dalej to kontynuujemy i sprowadzamy z obłoków na ziemię kult tych małżonków. Szczególnie dzisiaj, kiedy tu kapłani powiedzieli, zagraża nam islam, kiedy zagraża nam ideologia gender, my musimy naprawdę pochylić się nad tymi postaciami i uczyć się od nich, jak żyć, jak postępować, jak na nowo stanąć na nogi. I bardzo się cieszę, że dzisiaj nasza młodzież z Legnicy pokazała tą sztukę. Ja miałem to szczęście z księdzem profesorem siedzieć w pierwszej ławce. No to w pewnym momencie ja się wstrzymywałem, się płakać chciało ze szczęścia, że ci młodzi ludzie tak potrafili wejść w swoje role i pokazać nam postać no wspaniałego, Henryka Pobożnego. I Bogu niech będą dzięki. I my jesteśmy dzisiaj po to, w tym sanktuarium, żeby wychodzić do ludzi. Ileż ja tu mam radości, bo od tamtego roku razem z księdzem Mateuszem, współpracownikiem, zrobiliśmy tak zwaną drogę pokutną dookoła ołtarza z cudowną ikoną. A za nami jest mauzoleum Piastów Śląskich. I zachęcamy pielgrzymów, kto może na kolana, kto nie może na stojąco. I my tam stoimy i błogosławimy tych ludzi. Ja myślę, że ta wspólna modlitwa, przedstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej, przedstawiennictwo tej Matki Teściowej, świętej Jadwigi Śląskiej, ona sprawi, że ja w to wierzę, że doczekamy i Henryka, i Annę, doczekamy wyniesienia ich na ołtarze. I o to się modlę. I dziękuję tutaj panu mecenasowi, że również mogę być w tym stowarzyszeniu.
A zatem Krzeszów tutaj jako miejsce fundacji świętej Anny jest takim szczególnym miejscem także modlitwy o tę beatyfikację. Pan mecenas tu coś wertuje?
Nie, bo jeżeli mowa o modlitwie, to chcę powiedzieć, że ksiądz profesor Bogusław Droszcz już kilka lat temu, bodajże 3 lata niedługo będzie, opracował taką modlitwę o potrzebne łaski za przyczyną Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny. I podczas każdego spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 tę modlitwę odmawiamy. Ale też tę modlitwę odmawia wiele osób i już mam relacje od kilku osób, że ta modlitwa przynosi błogosławione skutki. Nawet prosiłem też, bo ostatnio podczas ostatniego spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 mówiła mi o tym jedna z uczestniczek spotkania, o takich właśnie skutkach. Prosiłem ją, żeby napisała takie świadectwo, bo dla zespołu diecezjalnego w tej sprawie będzie to bardzo ważne. Bardzo ważne. Także też zachęcam tych z Państwa, którzy nas słuchają, którzy mogliby tego typu świadectwa czy relacje przekazać, o przekazywanie nam ich. A księdzu profesorowi Bogusławowi Drożowi bardzo dziękuję za tę piękną modlitwę.
Ja mogę dać i chcę dać świadectwo, że codziennie rano tą modlitwę odmawiam. To jest też tam taka możliwość wstawienia intencji i te najtrudniejsze intencje, różne sprawy właśnie polecam Panu Bogu poprzez tą modlitwę i poprzez ręce i serca tych właśnie dwoje, moim zdaniem skromnym, tam w niebie orędującym w tych sprawach.
Tutaj przeglądam taką książeczkę Henryk Pobożny i księżna Anna Władcy Śląska. To są różnego rodzaju, właśnie tutaj ta modlitwa jest też zawarta, ale też różnego rodzaju wypowiedzi związane z tymi postaciami z serii Nowa Ewangelizacja Dzisiaj. No i tak też spoglądam na tę aktualizację. Jan Paweł II bardzo wiele ma tutaj takich, powiedzmy, nawiązań do bitwy pod Legnicą. I coś, co myślę, nam Polakom się bardzo należy, żeby wybijać się z różnego rodzaju kompleksów takiej europejskości, jakiejś niższej rasy w Europie, kogoś takiego, żebyśmy sobie to jakby też, żebyśmy o tym zapomnieli, o tym takim kompleksie. Mówi tak Jan Paweł II w Pamięć i tożsamość. My Polacy współtworzyliśmy zatem Europę. Uczestniczyliśmy w rozwoju historii naszego kontynentu, broniąc go również zbrojnie. Wystarczy przypomnieć choćby bitwę pod Legnicą 1241, gdzie Polska zatrzymała najazd Mongołów na Europę. Wiemy, że to nie jedyna bitwa, że były kolejne, że była choćby Wiktoria Wiedeńska, że była Bitwa Warszawska, tak? Gdzie myśmy tę Europę tak naprawdę też bronili, a dzisiaj przez rodzinę ta obrona musi się dokonać.
Tak jest. Przez małżeństwo, przez rodzinę, no i przez nasze mocne charaktery. Charaktery Polaków, a charaktery no trzeba kształtować. A żeby je kształtować, no to trzeba poważnie myśleć o tym, żeby iść za cnotami, a walczyć z wadami, również i narodowymi. A być może, jeśli chodzi o narodowymi, no to najpierw pojednać się z sąsiadem.
A tego nas uczą właśnie postaci Henryk Pobożny i jego żona księżna Anna. Panie mecenasie, już sekundkę, ale ja podam numery telefonów, bo dzisiaj, proszę Państwa, one są inne niż zwykle. To nie są numery do studia w Toruniu, ale do studia w Krzeszowie, naszego tutaj w domu Opata. Tak to się nazywa, tak, księże Kustoszu?
Dom Opata. Opata.
756... 404 210, powtórzę, 756 404 210, drugi numer 756 404 211, 756 404 211, a zatem zbliżone, końcówka tylko inna, 210 pierwszy, 211 drugi, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Czeka także tu na Państwa odwiedziny, na modlitwę, na to, żeby no, zachwycić się pięknem tego terenu, rzeczywiście tymi dróżkami, o których mówił ksiądz prałat, bo jest tutaj rzeczywiście atmosfera sprzyjająca głębokiej modlitwie, a Matka Boża Łaskawa, która tym naczyniem pełnym łaski jest, ona z pewnością te łaski także będzie tą pośredniczką łask, o którą prosimy. Jeżeli będziemy mieli numery, pan Waldemar, który niestrudzenie czuwa nad realizacją dzisiejszej transmisji, nam zasygnalizuje. Pan mecenas chciał powiedzieć, ja tak tylko się wtrąciłem.
Ja nawiązując do zacytowanej przez ojca wypowiedzi świętego Jana Pawła II, chcę dopowiedzieć, że on wyraźnie powiedział w innej wypowiedzi w Koszalinie o tym, że ta bitwa pod Legnicą to jakby poprzedzała inne ważne bitwy. Mianowicie wymienił tam bitwę warszawską z 15 sierpnia i także powiedział, że porównuje się ją także do Wiktorii Wiedeńskiej. Tak. Także to są bardzo ważne. A przy okazji chcę powiedzieć, że takie zdanie na temat bitwy legnickiej mają nie tylko Polacy, papież Jan Paweł II, ale chcę zacytować wypowiedź wybitnego politologa amerykańskiego Johna Arquilli, profesora Uniwersytetu Stanforda, który w piśmie takim dwumiesięczniku amerykańskim znaczącym Foreign Policy w grudniu 2012 roku tak napisał. Od bitwy pod Legnicą z 1241 roku z Mongołami poprzez odsiecz wiedeńską z 1863 roku aż po cud nad Wisłą z 1920 roku i bitwę o Anglię z 1940, Polska grała rolę tarczy broniącej zachodniej cywilizacji przed agresją. Choć Mongołowie pobili Polaków pod Legnicą, to zatrzymali się w rzeczywistości w Rosji, gdzie przez pewien czas rządzili, a Polskę i Zachód zostawili w spokoju. Przypominam, to są słowa powiedziane przez, nie przez Polaka, przez Amerykanina. I jeszcze przy okazji chciałbym powiedzieć, że mówi się o tym, że idea Polski jako przedmurza chrześcijaństwa to właśnie zaczęła się wtedy. Tak o tym wspominał też Jan Paweł II. On wyraźnie powiedział, że tak właśnie było, ale o tym też pisał pan profesor Romuald Szeremetiew jako właśnie o przedmurzu chrześcijaństwa, o Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa. I też dodam, że nawet na grobie nieznanego żołnierza są tam wymienione różne bitwy i ta bitwa legnicka tak samo jest wymieniona. Podobnie, jeżeli chodzi o katedrę polową. Tam są drzwi i na tych drzwiach katedry polowej są wymienione, jest wymienionych 8 bitew ważnych, które miały miejsce w Polsce i jest właśnie ta bitwa wymieniona. Natomiast wrócę jeszcze tak do Jana Pawła II. To był wybitny Polak, wiemy, ale inny wybitny polski duchowny, mianowicie prymas, kardynał Stefan Wyszyński, on wspaniale mówił w 1965 roku o Henryku Pobożnym, mówiąc, że to był wzór, a także z tego postępowania wynika i przesłanie. On, to jest długi cytat, ale on tam między innymi tak powiedział. To było we Wrocławiu, jak on to mówi, że obok świętej Jadwigi Śląskiej wspaniały wzór Henryka Pobożnego niezwykle mocno wszczepił się w świadomość naszego narodu. Ja sam, syn ziemi podlaskiej, nie zapomnę, jak w moim rodzinnym domu ojciec, ucząc mnie początków historii, wdrażał w duszę chłopięcą głęboką cześć dla rycerza chrześcijańskiego, który umiał umierać za ojczyznę. O, jak bardzo potrzeba nam takich wzorów poświęcenia i pełnego zapomnienia o sobie, byleby tylko usłużyć ojczyźnie naszej, świętej, wszystkimi wartościami, których ona potrzebuje. Tu na ten temat mówić dużo, bo także i wybitni nasi poeci, artyści, Wyspiański.
To może będzie, panie mecenasie, jeszcze ku temu okazja, ale pan Waldemar sygnalizuje nam telefon od państwa. Prosimy, halo.
Halo, witam pięknie.
Szczęść Boże. Kto mówi, skąd telefon?
Szczęść Boże. Piotr z Legnicy.
O, pięknie. Panie Piotrze, słuchamy.
Ja pięknie witam i pozdrawiam wszystkich obecnych w studio. Chciałem powiedzieć gości, ale te osoby, które są w studio, to chyba nie są gośćmi. Ksiądz Kustosz doskonale wie, że to no, u siebie są, że tak powiem, jeżeli można tak powiedzieć. Ale ja mam kilka pytań. Nie wiem, czy mogę wszystkie zadać, bo ich sobie trochę tutaj spisałem na kartce.
Spróbujmy, panie Piotrze. Jak będzie zbyt długo, to niech się pan nie gniewa. Wtedy powiem, że już wystarczy pytań, dobrze?
Dobrze.
Bardzo proszę. A my będziemy tutaj starali się zapisać.
Świetnie. Bo nie znamy daty narodzin Henryka Pobożnego i się zastanawiam, czy brak znajomość daty, czy to nie jest spowodowane właśnie tym, że Henryk, no nie wiem, ja tu tak kolokwialnie może powiem, był mało interesujący, o tak bym powiedział, że no bo starsze rodzeństwo, to jak tamtych daty zapisane, a tutaj Henryka, to nawet roku tak naprawdę chyba nie znamy, kiedy się urodził. Też ciekawy jestem, dlaczego dostał na imię Henryk, tak jak jego ojciec. Tu nie wiem, czy uwagę można zwrócić, że Henryk Brodaty też chyba nie był brany pod uwagę jako następca swojego ojca. No nie wiem, mam też pytanie, bo jak ojciec wskazał go jako następcę, czy Henryk rzeczywiście miał więcej do powiedzenia? Czy można by było powiedzieć, że władzę sprawowali w jakiś sposób? Pani doktor mówiła o tym, że miał dzielnicę. No ale z tego co pamiętam, Henryk Brodaty był takim dynamicznym władcą i on no, tą władzę dość mocno trzymał. Nie wiem, może odpowiadał za jakąś sferę życia w księstwie. Poza tym ciekawy jestem, Śląsk był też, on rósł w potęgę i według mnie to była najprężniej rozwijająca się dzielnica piastowska. Ciekawy jestem, jaki był udział pobożnego w tym niezwykłym rozwoju. Na terenach Śląska jest też, ciekawy jestem, wiele różnych narodowości. Jak władca utrzymywał porządek? To znaczy mnie tu interesuje przede wszystkim ta atmosfera współpracy, niewrogości. Oni coś robili, otaczali wokół siebie. Przecież ten pierwszy rycerz Brodatego to życie własne oddał, a był Niemcem. Jaką atmosferę roztaczali wokół siebie? Jak oni to robili? Ciekawy jestem też, jaka była pozycja Henryka Pobożnego wśród władców, wśród innych władców Europy, bo tutaj ja wiem, że nie doszedł zjazd elektorów w Lubuszu, żeby wybrać nowego cesarza, ale no, jakieś tam dokumenty były, gdzieś tam się Henryk Pobożny... No ciekawy jestem, jaka była pozycja Henryka Pobożnego wśród innych władców Europy. Może też byłbym wdzięczny, gdyby troszeczkę więcej na temat tutaj takiego złożenia ekskomunika i pobożność. Tak, bo Henryk był pobożny, nazwany, a przecież też legat papieski w 1241 roku, jak pisał później do papieża, to napisał najbardziej chrześcijański książę. To
Panie Piotrze, na część z tych pytań mam wrażenie, mówiliśmy już w tej pierwszej części pani doktor, ale tak bardzo krótko postaramy się odpowiedzieć. Ja bardzo dziękuję, bo są to tematy, rzeczywiście są to pytania związane z tematem jak najbardziej. Bardzo za to dziękuję. Jakkolwiek pewnie to byłoby wiele wykładów na różnej konferencji naukowej na ten temat, ale bardzo króciutko, ja myślę, że pani doktor, dobrze? Pani doktor Anna Sutowicz, proszę bardzo.
To znaczy ja bym się tutaj skupiła może na dwóch, powiedzmy sobie trzech rzeczach. Znaczy wyjaśniając na samym początku, daty urodzin nie znamy, bo po prostu nie znamy daty urodzin wielu innych postaci z tego okresu. Pamiętajmy, że wtedy nie było urzędów stanu cywilnego i nie zapisywano po prostu. Najczęściej genealodzy dociekają tego typu faktów poprzez odejmowanie, dodawanie lat. Przyjmujemy po prostu datę jego urodzin na przełomie XII i XIII stulecia i musimy na tym po prostu poprzestać. Natomiast poruszył pan bardzo ciekawą rzecz, mianowicie ten rozwój cywilizacyjny dzielnicy śląskiej. To jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz. Zresztą nie tylko śląskiej, bo również i wielkopolski. Henryk Pobożny, o tyle o ile mi wiadomo, o tyle o ile się zetknęłam przy okazji różnych innych problemów dotyczących na przykład historii Śląska, w ciągu tych kilku lat chociażby samodzielnej władzy, czyli pomiędzy 1238 a 1241 rokiem, zdążył wydać szereg dokumentów uposażających czy też dokonujących różnego rodzaju wzmocnienia innych klasztorów, innych zakonów poza tymi fundowanymi, poza fundowaniem franciszkanów. Dokumenty te miały na celu jakby wypełnienie dwojakich zadań, czy nawet trojakich. No po pierwsze oczywiście wzmocnienie klasztorów, wzmocnienie premonstratensów, wzmocnienie kanoników, którzy należeli jeszcze do tych zakonów dwunastowiecznych, a więc w XIII wieku może już ich rola nieco spadała. Natomiast drugim celem to było oczywiście wzmocnienie gospodarcze i taka modernizacja dzielnicy śląskiej. Tutaj ja przepraszam bardzo, ale jakby na Śląsku znam się najlepiej i nie chcę wchodzić w historię na przykład innych dzielnic. Natomiast rzeczywiście Henryk Pobożny, idąc śladami swojego ojca, który podjął dzieło kolonizacji Śląska na prawie niemieckim i też tutaj, żeby no nie przekładać pojęć dzisiejszych politycznych, czyli po prostu sprowadzanie kolonizatorów niemieckich, bo tamta kolonizacja miała na celu po prostu modernizację dzielnicy. I rzeczywiście działania te doprowadziły do tego, że w połowie XIII wieku Śląsk był najbardziej przodującą dzielnicą w Polsce. I to tutaj jako Dolnoślązacy, jako Ślązacy w ogóle możemy być z tego dumni. A zawdzięczamy to między innymi właściwie trzem władcom. Bolesławowi Wysokiemu, Brodatemu i następnie Henrykowi Pobożnemu, co później kontynuowała jego żona księżna Anna. I jeszcze bym poruszyła jeden tutaj problem, o którym pan powiedział, mianowicie ta rozbieżność pomiędzy ekskomuniką i pobożnością. To jest bardzo ciekawa rzecz. Trzeba pamiętać, że Henryk Pobożny rzeczywiście jako władca miał do pewnego momentu dość niepewną pozycję, zwłaszcza pomiędzy książętami polskimi. Trzeba pamiętać, że to jest okres walki o seniorat, walki w ogóle o ułożenie się stosunków pomiędzy poszczególnymi władcami dzielnicowymi w Polsce. I tutaj ta bulla, o której pan wspomniał, nie pamiętam jej daty, to jest bodajże 1229 rok, mogę się mylić. W każdym razie jest to bulla wydana przez papieża Grzegorza IX i jej celem było wzmocnienie pozycji Henryka Pobożnego jeszcze za życia jego ojca, który właśnie już wkraczał w tę fazę takiego budowania silnej władzy książęcej, bardzo często kosztem właśnie tej hierarchii kościelnej, ale pamiętajmy, wszystko składajmy na karby czasów. To znaczy tego, że biskupi w Polsce XIII-wiecznej to byli również władcy świeccy. W związku z tym ta ekskomunika rzucona na Henryka Brodatego, miał prawo Henryk Brodaty obawiać się, że odbije się na pozycji jego syna. Stąd wystaranie się o podobną bullę u papieża, u Ojca Świętego, biorącą pod opiekę jego syna, na pewno wzmacniało pozycję pobożnego. Pamiętajmy o tym, że tytulatura, w ogóle pozycja władców Polski średniowiecznej, to, co my sobie wyobrażamy, bardzo często odbiegało od rzeczywistości, dlatego że na przykład król czeski był lennikiem niemieckim. Przemysław Otakar I, ojciec księżnej Anny, przyjął koronę z rąk cesarza niemieckiego. Henryk Pobożny, Henryk Brodaty, chociaż byli tylko książętami, nie nosili tytułu królewskiego, jednak nie stanowili władców do pewnego stopnia suwerennych, chociaż tutaj też mamy oczywiście do czynienia z różnego rodzaju z dyskusjami historyków wokół właśnie tych zależności feudalnych. Także to, o co pan pyta, tak przynajmniej zrozumiałam pytanie, problem ekskomuniki jest problemem stojącym z boku problemów pobożności. To znaczy władca mógł być pobożny i rzeczywiście tą pobożność wykazywać w sposób szczery i nie odbijający się na tym takim wychowywaniu poddanych. Jakkolwiek, pamiętajmy, dotyczyło to ojca, Henryka Brodatego. Henryk Pobożny nigdy ekskomunikowany nie był, wręcz przeciwnie, to ten Christianissimus Princeps rzeczywiście w jego życiu miało bardzo silną wymowę i tutaj ta śmierć na polu legnickim jeszcze właśnie ten aspekt...
pokutowała za mnie.
To znaczy, oczywiście jest to rodzaj apoteozy, którą wypowiedziałam, natomiast żywot jej rzeczywiście podkreśla, że modliła się za swojego męża.
A Henryk, pani doktor... To tak było, że...
To znaczy to jest przejęcie tradycji niemieckiej. To jest czyste przejęcie tradycji niemieckiej. Piastowie śląscy, i nie uciekniemy tutaj od tego stwierdzenia, piastowie śląscy przynieśli na Śląsk tradycję niemiecką. Wynikało to z tego, że Bolesław Wysoki długo przebywał na dworze niemieckim, ponieważ jego ojciec Władysław Wygnaniec został usunięty przez swoich młodszych braci z dzielnicy śląskiej i wraz ze swoim synem po prostu przebywał na dworze niemieckim. Tam zresztą Bolesław Wysoki zapoznał się z tą ideą krucjaty i później jakby propagował tutaj na Śląsku. Także imię Henryk rzeczywiście zostało sprowadzone w sposób... Rzeczywiście na Śląsku to imię było jako imię dynastyczne, przyniesione jako tradycja, tak, jako tradycja niemiecka, ale pamiętajmy o tym, że dzieci tej pary miały na imię i Bolesław, i Mieszko, i jakby ta tradycja tutaj się wymieszała i z całą pewnością też nie możemy patrzeć na to w ten sposób, że tradycja niemiecka to była tradycja do końca obca. W tamtym czasie raczej patrzono na to cywilizacyjnie, to znaczy patrzono na zachód, patrzono... Pamiętajmy, że Niemcy, cesarstwo niemieckie, to też nie był jednolity twór. Tak jak i zresztą dzisiaj Niemcy nie są jednolitym społeczeństwem. W związku z czym po prostu to patrzenie na Zachód to było patrzenie właśnie cywilizacyjne. To, o czym powiedziałam na początku. Czyli stamtąd sprowadzano wzorce modernizowania. Tak, na pewno nie należy przekładać miar tego rodzaju, prawda, że to Niemcy...
Tak.
Jeżeli była kalka, to była kalka poganie, chrześcijanie. Czyli to, o czym mówimy. Henryk Pobożny, stawiając czoło hordzie tatarskiej, stawiał czoło poganom. Tak to przedstawiano. Natomiast nie było takiego antagonizmu w świecie chrześcijańskim, o którym możemy tutaj próbować przełożyć.
Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź. 756 404 210, 756 404 210. Jeden z numerów, drugi 756 404 211 do Krzeszowa, bo dzisiaj jesteśmy w Krzeszowie w diecezji legnickiej. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże, halo.
Szczęść Boże, słuchamy.
Czy jestem na antenie?
Tak, jest już? Pani, a kto mówi?
Anna Gniezno, Wielkopolska.
O, pięknie, Anna, pani Anna.
Można?
Tak, jak imię księżnej Anny.
No, a to nie dlatego. Halo, można?
Słyszymy panią, tak, prosimy.
Ja dlaczego? Ponieważ... No, znaczy może to taka trochę analogia, no, ale pewne podobieństwo na pewno, ponieważ dzwonię dzisiaj, chciałam się bardzo dodzwonić, a pomogła mi na pewno w tym błogosławiona Jolenta, którą dzisiaj wspominamy. W Gnieźnie, prawda? Mamy ją tutaj. I przecież to jej małżeństwo z Bolesławem Pobożnym, Kaliskim, prawda? Też wspaniałe. I taka historia tego rodu tutaj.
Pani Anno, gdyby troszeczkę dalej od słuchawki, bo takie mamy uderzenia w tę słuchawkę.
Teraz lepiej?
Ale niech pani mówi.
No nie wiem. No w każdym razie chciałam po prostu wspomnieć właśnie, ponieważ no niestety nie mogłam w całości słuchać całej audycji, nadzwyczaj ciekawej i bardzo serdeczny Bóg zapłać za tę audycję. I chciałam po prostu tylko no tak jakoś nawiązać właśnie do tych tutaj naszej tradycji tutaj gnieźnieńskiej, wielkopolskiej, że to właściwie te rody tutaj z kolei Jolenta, prawda, z rodu Arpadów węgierskich. Przecież nie wiem właśnie, jakie jest, czy jest też pokrewieństwo, bo poprzez Jadwigę Śląską, prawda? Przecież dochodziło też o Elżbietę Węgierską, tak? To są wszystko pewne powiązania między tymi wspaniałymi rodami, prawda?
Pani Anno, bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi na Gniezno tym razem i na te powiązania.
Tych powiązań jest bardzo dużo i ja je dzisiaj rano już zauważyłam. Dlatego, że błogosławiona Jolenta to jest rzeczywiście nie tylko święta Arpadówna. O ile dobrze pamiętam, chociaż mam słabą tutaj pamięć i orientację genealogiczną, naprawdę przyznaję się słabą, ale jest to córka Beli IV. I o ile dobrze pamiętam, w drugim pokoleniu kuzynka księżnej Anny, która była właśnie po kądzieli Arpadówną, a powiązań jest więcej, dlatego że błogosławiona Jolenta była klaryską i bardzo reprezentowała bardzo podobną pobożność do księżnej Anny, to znaczy wstąpiła do klasztoru dopiero po śmierci swojego męża, czyli nie uczyniła tak jak księżna Jadwiga, wstępując jeszcze za... Chociaż ona nigdy nie wstąpiła, nigdy nie złożyła ślubów, no ale przebywała między zakonnicami jeszcze za życia swojego męża, tylko po prostu tutaj wyczekała do śmierci. I ten kult też bardzo długo czekał na zatwierdzenie, bo o ile dobrze pamiętam, błogosławiona Jolenta została beatyfikowana dopiero pod koniec XVII wieku. Znowu mogę się tutaj trochę mylić, ale jest to rzeczywiście dość późno zatwierdzony kult, właśnie wynikający z tego, że no właściwie trudno powiedzieć jaki tam, bo to opóźnienie z kultami ma bardzo często różne przyczyny. Natomiast błogosławiona Jolenta jest rzeczywiście czczona w Gnieźnie jako założycielka, fundatorka klarysek i tutaj rzeczywiście te powiązania ja widzę bardzo szerokie i uznałam, że to jest bardzo dobra patronka dnia dzisiejszego.
Dobrze, że dzisiaj pani Anna się też dodzwoniła. A jakiś związek Henryka z Gnieznem?
Henryka Pobożnego. To znaczy ja tutaj jakby muszę zamilknąć, bo jest mi to mało wiadome. Prawdopodobnie jako książę wielkopolski on tam w ogóle nie przebywał. To znaczy nie miał tytuł, natomiast nie sprawował tam bezpośrednio władzy, poza oczywiście wystawianiem dokumentów i takim pełnieniem obowiązków książęcych, natomiast o ile mi wiadomo, ale mogę się znowu mylić, tutaj te związki nie były aż tak silne.
Bo pani doktor bardziej od Śląska.
To znaczy, no jest mi po prostu Śląsk bliski, w tych sprawach bardziej siedzę, także jeżeli ktoś więcej wie, to proszę zadzwonić i nam tutaj uzupełnić te informacje.
Jeszcze przez trochę ponad pół godziny, 22:57, jesteśmy w Krzeszowie, proszę państwa, i Henryk Pobożny i jego żona Anna to temat postaci, którym się dzisiaj przypatrujemy, ale też odniesieniom współczesnym wobec tych postaci. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Łodzi. Chciałam przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować za dzisiejszą audycję. Dano mi było 7, czyli 2 tygodnie temu, z grupą niewielką łódzką nawiedzić to sanktuarium, tą duchową stolicę Dolnego Śląska. I żeby nie zajmować się dużo czasu, ale czuję się w wielkim obowiązku na ręce księdza kustosza serdecznie podziękować za wspaniałego przewodnika, jakim dane było nam wtedy i który zauroczył całą grupę. Młody Kamil Sobociński, uczeń 2 klasy liceum. Podejrzewam, że to z tego samego liceum, którego dzisiaj uczniowie wspaniałą sztukę z wielkim zaciekawieniem, z wielkim przejęciem, z wielką talentem zostało przedstawione nam. Tylko tyle. Czuję się po prostu tak zażenowana, że udało mi się i szczęśliwa, że udało mi się dodzwonić. Bardzo, bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich mnie słuchających do szerszego poznania Dolnego Śląska. To wszystko, co dzisiaj wysłuchaliśmy i słuchamy, to są naprawdę perły, które przykro powiedzieć, ale chyba dużej części nam Polakom mało znane. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo Pani Barbaro, Pani Barbara z Łodzi, ale pielgrzym w Krzeszowie, księże kustoszu.
Tak, Pani Barbaro, pozdrawiam jako kustosz i proboszcz sanktuarium i cieszę się, że pielgrzymi z Polski, pielgrzymi z Łodzi nawiedzają Krzeszów i przekażę te ukłony, pozdrowienia dla naszego i ministranta, i lektora, ucznia, który został tu wyszkolony przez kapelana sióstr benedyktynek, przez księdza Władysława Sługockiego. On go uczył, a ten pożerał naukę, a dzisiaj są piękne owoce. Dziękujemy Pani Barbaro.
Czyli pojętny bardzo uczeń, ale to też jest takie, powiedziałbym, bardzo ważne, kiedy młodzi, sami, którzy takiego bakcyla poczują, potrafią oddziaływać. Oni wtedy docierają nie tylko do starszych, ale też do tej młodzieży, na przykład, która wśród pielgrzymów się znajduje. I to też jest takie oddziaływanie ewangelizujące, księży profesorze, prawda?
Tak, to prawda. To jest właśnie radość serca, nie? Kiedy młodzi odrywają się od komputera, na nieszczęście albo szczęście, ale jednak chyba za mało też korzystają ze sportu tak jak należy. Ale kiedy poświęcają się historii, kiedy uczą się poprzez historię patriotyzmu, kiedy przyglądając się innym ludziom, uczą się wiary, to jest naprawdę cudowne. Młodzież jest przyszłością narodu, nie jest przyszłością Polski. Więc myślę, że ci, którzy jakoś w sposób szczególny, jakoś też i swój czas poświęcają choćby nawet i temu, aby uczestniczyć w teatrze, to naprawdę tylko trzeba być wdzięcznym Panu Bogu i tylko podziwiać. Ale trzeba też i powiedzieć, że w młodych sercach i młodych umysłach jest wiele, bardzo wiele tych takich pokładów dobra, tylko abyśmy, no, starsi potrafili rzeczywiście ich do tego głęboko zachęcać. Ale też, i tak jak ojciec wspomniał na samym początku, no jest to też i taka dobra działka nowoewangelizacyjna, nie? Że poprzez zbieranie tych pięknych pereł naszej kultury także budujemy i dajemy świadectwo wiary w pięknego i wszechmogącego i właściwie nieobjętego naszym umysłem ani wprost sercem Boga. I myślę, że o to też chyba chodzi. Nie?
Dziękuję. Ksiądz dr Mariusz Majewski.
Ja bym chciał podjąć ten wątek pielgrzymowania do tego miejsca. Tak jak pani Barbara z Łodzi zaznaczyła, stolica duchowa Dolnego Śląska. I faktycznie trzeba stwierdzić, że odpust w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to największe wydarzenie pielgrzymkowe, tak bym to nazwał, na całym Dolnym Śląsku. Sanktuarium w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I faktycznie tysiące ludzi, które od lat tutaj przyjeżdża. Chciałbym też podzielić się takim świadectwem, że tutaj ludzie nie tylko przyjeżdżają, ale przychodzą też pieszo. Przyjeżdżają na rowerach. Ja już 8 lat prowadziłem pielgrzymkę pieszą, prowadzę pielgrzymkę pieszą z Legnicy do Krzeszowa na Wielki Odpust Krzeszowski. To grupa około 100 pielgrzymów. Tak mniej więcej to się układa. I co ciekawe, co roku mamy kogoś spoza diecezji. Pamiętam panią ze Świnoujścia. Przyjechała do rodziny, do Legnicy, usłyszała w kościele, że jest pielgrzymka piesza 3-dniowa. Czyli nie jest to aż tak dużo. Na 3 dni przez lokalne sanktuaria maryjne w Wilkowie koło Złotoryi, w Wojcieszowie, tam są noclegi w 2 miejscach, docieramy 3 dnia na Wigilię już w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do Krzeszowa i w takiej właśnie grupie pielgrzymkowej, gdzie ludzie z całej Polski też w jakiś sposób dołączają się poprzez swoje rodziny i tutaj uczestniczymy już w Eucharystii wigilijnej, a wieczorem piękna procesja z pochodniami, z obrazem, wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej po Kalwarii Krzeszowskiej, niezapomniane wrażenia, tak moglibyśmy powiedzieć, i piękna modlitwa przede wszystkim ludzi z różańcem w ręku i faktycznie widać, jak przyjeżdża do Krzeszowa przez cały rok, że to ciągle większej latem, wiosną, czy mniejszych grupach ciągle ludzie przyjeżdżają, przychodzą z całego świata. I to pięknie widać, jak to coraz więcej Polaków też poznaje to, co nazywamy perłą europejskiego baroku tu w Krzeszowie.
Ja myślę, że również po tym naszym dzisiejszym spotkaniu radiowo-telewizyjnym wiele osób zapragnie pielgrzymować do tego świętego miejsca na Dolnym Śląsku, ale też wiele zainteresuje się postaciami Henryka Pobożnego i Anny, bo to, tak jak powiedział też ksiądz profesor, no jest taki dla młodych, młodzi pragną autorytetów, pragną wzorców. To widać choćby po żołnierzach wyklętych, podejmowaniu tych różnych tematów i postaci naszej historii. Ale to jest też możliwość oddziaływania przez ewangelizację, ponieważ no tak jest w naszej historii, że jeśli ktoś był wielki, to także zazwyczaj, nie chcę przesądzać, ale zazwyczaj był osobą religijną i miał to podłoże i wychowanie katolickie, polskie katolickie. Więc z czegoś ta wielkość zawsze wyrastała i katolicyzm, wiara, to jednak jest zawsze takie poważne podłoże patriotyzmu.
To prawda, jak najbardziej, bo nawet i z punktu widzenia takiego powiedzmy to filozoficznego, nie, a więc czysto rozumowego, wtedy, kiedy my zajmujemy się i zastanawiamy się, czym jest w ogóle kultura, to musimy powiedzieć, że istotą kultury jest to odniesienie do rzeczywistości nadprzyrodzonej. Czyli istotą kultury jest religia. Można powiedzieć tak, jaka religia, taka kultura, taka także cywilizacja, jeżeli popatrzymy na ten wymiar taki gospodarczo-techniczny. Czyli jeżeli religia jest, powiedzmy, jakaś nieprawdziwa, taka niskiej jakości, to równocześnie za tym pójdzie kultura i pójdzie też cały ten wymiar taki cywilizacyjny. Więc jeżeli mówimy o chrześcijaństwie, to porównując z innymi religiami, z punktu widzenia właśnie takiego filozoficznego, to widzimy, że jest to najczystsza religia. A co ona robi? Ona pokazuje czystość Boga, której nie możemy wypowiedzieć, i świętość Jego, ale przede wszystkim niezwyczajną, niezrozumiałą, przekraczającą zrozumienie, godność człowieka. Godność człowieka, któremu został powierzony świat. A nie odwrotnie, ale godność człowieka. I człowiek odnajduje tą swoją godność właśnie nie tyle się przerównując, tylko widząc swoje oblicze właśnie w obliczu Boga. I nic też dziwnego, że tak też i wola Ojca Niebieskiego sprawiła, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, nie? A więc tym bardziej podniósł godność naszą ludzką człowieka. Więc nie ma religii, która by tak pięknie i w tak wzniośle pokazała, kim jest człowiek. A zatem, jeśli kim jest człowiek, no to od razu wszelkie konsekwencje. Prawo do życia, szacunek do tego, co jest naturalne, a więc w tym wypadku do małżeństwa, do rodziny, do dzieci. Przecież to jest pełen rozwój właśnie, jeśli my tak na to popatrzymy. I oczywiście trzeba to potwierdzić. Jak korzenie bardzo mocne, to i też i zdrowy patriotyzm, którego nie można utożsamiać z kosmopolityzmem. Nie wolno z jednej strony i z drugiej strony nie wolno go utożsamiać z nacjonalizmem. To jest coś bardzo takiego podstawowego. Wzrost społeczeństwa daje wyłączny patriotyzm, a więc szacunek do innych narodów, ale też i przede wszystkim też i taka głęboka miłość do własnych korzeni.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Halo, halo, czy można, czy to jest ojciec Darek?
Tak, też, ale są też nasi Darku, gospodarze i goście Darku, również. Ojciec,
wybaczę, że tak troszeczkę sarkastycznie powiem, że jak ta pani profesor tak pięknie, historycznie to wszystko nam przedstawiały, tak i bardzo taka erudycja się czuło, to ojciec Jarek wcale nie dawał za wygraną, tylko też pokazywał, że świetnie się przygotował do dzisiejszego wieczoru. Dzieci w przedszkolu mówiły, ponieważ nie wiedziały, jak się mówi kara boska, to mówiły kaza boska. Więc ojcze Darku, to jest tak żartobliwie, ale... Teraz...
Panie Krzysztofie, do sedna.
Oczywiście, natychmiast przechodzimy do sedna, tak. bo i Krzeczów, i cała kultura wokół świętej królowej Jadwigi jest mi bardzo bliska, bo były takie czasy, kiedy myśmy z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzili studentów i po cichu w czasach Kiszczaka i Jaruzelskiego się mówiło, że to jest jedyny kawałek zachodu w Polsce. No, to jest do dyskusji, ale chodzi mi głównie w tej chwili o to, że takie piękne dzisiaj padły dla mnie skojarzenia odnośnie właśnie Henryka Pobożnego, to jest to samo, co mówimy ojciec Pio, to jest Henryk Pio, prawda, pobożny. I cieszę się ogromnie, że cudowny, wspaniały biskup Zbigniew, którego tyle razy odwiedzałem tam nad Tybrem w Rzymie, że on już wniósł ten projekt i te prezuposty odnośnie i właśnie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. I teraz i tylko tyle powiem, bo to nie jest oczywiście do jakiegoś większego rozciągnięcia sprawa, tylko tam padło, słyszę, ja nie pamiętam, czy to ojciec Dariusz, czy to pani profesor, mówiła, że on tak się opierał właśnie złu, prawda, że to była taka, dla, taka ważna sprawa. A akurat ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski tak cudowne kazanie powiedział, którego będę musiał jutro chyba przez kilka razy przesłuchiwać, właśnie na czym to polega, że Pan Jezus mówi, że macie się nie opierać złu, ale to jest taki jeszcze element dotyczący ewentualnie spraw takich właśnie katechetycznych. W każdym razie, cokolwiek by nie było, trzeba byłoby tylko przypomnieć w tych rozstrzelonych myślach, że właśnie cudowna królowa Jadwiga, od której niewątpliwie wzięła imię, nie królowa, ale król polski, Jadwiga nasza wawelska, właśnie ona była tym, tą podstawą właśnie do tego historycznie, że my mamy tak cudowny, właśnie nieprawdopodobny tą część historii zaliczoną, która jest i tą historycznością, ale również jeszcze raz wracam, gratuluję księdzu biskupowi Zbigniewowi, że znalazł się na terytorium w Legnicy, już nie pamiętam dokładnie, jak tam jak się nazywał ten Suworow, czy ten radziecki właśnie przywódca, który tam trzymał te wojska tak długo, które wreszcie Polskę opuściły i my tak pokornie w tym całym klimacie naszym ojczyźnianym, myśmy się też temu złu, no o tyle, o ile przeciwstawiali, dopóki się nie pokazał właśnie ten cudowny prorok z Wadowic, prawda?
Panie Krzysztofie, serdecznie dziękujemy, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy przy tej okazji pasterza kościoła legnickiego, księdza biskupa Zbigniewa, księdza biskupa seniora, biskupa pomocniczego także serdecznie. Ten generał tutaj mi ksiądz profesor podpowiada, Dubinow, tak się, Dubinin się nazywał, więc to tak, tak, żeby też powiedzieć, panie Krzysztofie.
Wojna napoleońska, Suworow to jeszcze
wcześniej. Tak, jeszcze wcześniejsze czasy. No, ale pan Krzysztof ma zdolność syntezy zazwyczaj takiej robienia, również historycznej i teologicznej. Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon. Proszę, Radio Maria. Halo?
No wreszcie, Boże kochany, od godziny dzwonię tego. Nie dopuszczajcie do gadania poza Śląskiem. Jesteście rzadko na Śląsku jedyną stacją, która coś o tym Śląsku mówi, bo inne to nabrały tego. No, przede wszystkim dziękuję serdecznie za to, żeście ten temat podjęli. Moim zdaniem, nie chcę wam tu cytować dokumentów łacińskich, które przeglądałem i znam. Moim zdaniem Henryk Pobożny prawdopodobnie był kanonizowany, a w każdym bądź razie nie należy dążyć do beatyfikacji, tylko do kanonizacji, bo on przelał krew w tej chwili za wiarę. W tej chwili już wiemy to dokładnie. A jeżeli chodzi o księżną Annę, no to ja porównuję księżną Annę jeszcze nie tylko z jej teściową, mianowicie ze świętą Jadwigą, księżniczką, ale także z Elżbietą, królu, nazywaną matką królów, to była żona Kazimierza Jagiellończyka. 12 dzieci, 6 chłopców, 6 dziewcząt, 4 królów, 1 święty Kazimierz. No, Śląsk był w tamtych czasach czołem kultury polskiej. Mieliśmy przed chwilą, słuchałem, ktoś z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przecież w tym XIII wieku kultura szła nie z Krakowa na Śląsk, tylko szła ze Śląska do Krakowa. To w Krakowie mówiło się Lux ex Silesia, światło ze Śląska. Tam 42 miasta śląskie miały aż 43 szkoły. Wrocław miał 2 szkoły w XIII wieku. Pierwsza na ziemiach polskich szkoła katedralna, czyli biskupia, z tym wyższym stopniem nauczania, kwadrywium i z teologiczną nadbudową, no, to była szkoła, która w XIII wieku wystarczyło ukończyć tę szkołę, żeby zostać duchownym. Ja podejrzewam, że prawie wszyscy przyszli dominikanie ze świętym Jackiem, którzy pojechali w latach 1217 do Rzymu do świętego Dominika. jeżeli tam po pół roku pobyli i wrócili jako kapłani, to oni już musieli jako kapłani pojechać, a tylko tam odbyli tak zwany nowicjat. Poza tym, przed wojną już się uczeni kłócili, czy język polski, literacki wywodzi się z Wielkopolski czy z Małopolski, a on się kształtował na Śląsku, gdzie królowa Jadwiga zamówiła przekład psalmów Dawida. Nie u teologów krakowskich, którzy byli najwybitniejszymi moim zdaniem teologami w Europie w tamtych czasach. Ale dlaczego nie? Bo oni mówili na co dzień łaciną. Zamówiła przekład gdzie? W Kłodzku na Śląsku. I tak powstał słynny psał też floriański. No ktoś tam... Halo?
Tak, tak, słyszymy, wsłuchujemy
no dobrze,
się.
Ale ja słyszę, że mam w drugim, że w radiu coś innego leci, tak?
Nie, jest pan, tylko pewnie z delikatnym opóźnieniem, jak to zwykle. Dlatego radia niech dobrze. Pan w tej chwili wyłączy sobie, wyciszy, a rozmawiamy telefonicznie.
No dobrze, no to rozmawiam wobec tego. Dobrze, co chcę powiedzieć? Jeżeli weźmiemy najstarszy druk polski, to jest ten statuta synodalia episkoporów Bratysławy Jędzów z 1475 roku, druk Kaspra Eliana z Głogowa. No to ten język jest taki, no staropolski, to by jedni mówią chyba bardziej do czeskiego podobny. Nie, on się jest wzorowany na języku starocerkiewnosłowiańskim, dlatego że chrześcijaństwo na Śląsku było o 100 lat starsze, no bo już niż chrześcijaństwo, prawda, w ówczesnym państwie polskim, bo przecież Śląsk nie uczestniczył w chrzcie Polski w roku 966, bo już był od prawie 100 lat chrześcijański. A najlepszy dowód, że teksty zapisane ręcznie, chociaż 30 lat starsze są od tego druku, mają taki język, że on jest dzisiaj zrozumiały. No jeżeli chcecie, to ja mogę zacytować wam piękny tekst Salwy Regina po polsku z Opolszczyzny, z Krapkowic. Zdrowaś, królowno, miłosierdzia, żywo, słodkość, nadziejo nasza, zdrowaś. Ku tobie wołamy, jewiny, dzieci płaczą w tym topadole słez. Przeto orędownice nasza, one te dobrotliwe oczy ku nam obrócić raczysz, a my to rozumiemy, a to jest rok 1445, a więc to nie przypadek. No szkoda, no zginął Henryk Pobożny, tak? I wskutek tego także dążenie do zjednoczenia Polski w tym okresie rozbicia dzielnicowego się opóźniło. Jest przecież... No, najwięcej dowiadujemy się z żywotów biskupa świętego Stanisława Szczepanowskiego. Autorem jest słynny Wincenty z naszej opolskiej Kielczy, ten sam, który napisał potem, jak już został święty, znaczy biskup świętym, to napisał taką sekwencję na cześć jego, która się zaczyna tymi słowami, prawda, ciesz się czy raduj się, Matko Polsko, płodna dziećmi szlachetnymi, Gaudem Mater Polonia, prole fecunda nobili, starsze, prawda, od Bogu rodzice i tak dalej. Więc to należy dzisiaj podnieść, bo się o tym Śląsku się prawie nic nie mówi, tak. No serdecznie wam dziękuję za to, żeście podjęli ten temat. A moim zdaniem księżna Anna, która jesteście w Krzeszowie, to jest jej fundacja. Miasto Szczegum, jej fundacja, to jest wzór matki chrześcijańskiej, tak? Chyba 8 dzieci miała. No to tyle wam na dzisiaj powiem, dobrze? No.
Dziękujemy. Halo? A kto mówił?
No Franciszek moje imię, no.
Ale to czuję, że to nie taki zwykły Franciszek, ale pan profesor Franciszek Antoni Marek, tak?
najprawdopodobniej.
No, bardzo dziękujemy panie profesorze za ten głos taki piękny, wyczerpujący i ogromnie wiele wnoszący w tę naszą rozmowę. Bardzo dziękujemy. Te uzupełnienia, jeszcze odniesienia. A tak powiem panie profesorze, że telefony tutaj w tym naszym studio odbieramy jak lecą, można powiedzieć. Dlatego nie sprawdzamy, kto ze Śląska, kto spoza Śląska, ale te głosy spoza Śląska, czy pani z Gniezna, czy innych, też były bardzo, bardzo ciekawe i za to dziękujemy. Trzeba być odrobinę cierpliwym i udaje się. Może kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, kłania się Marian Jakubiszyn.
Cześć Boże.
Ja jestem konfratem. Założyłem 13 lat temu Fraternię Piastowską we Wrocławiu razem z panem mecenasem Adamem Jaworskim. Także bardzo się cieszę, że nasz kult, który żeśmy rozpoczęli 13 lat temu, że to dochodzi do szczytów i najprawdopodobniej nasz ukochany Henryk Pobożny, Machabeusz, którego nazwał Klemens podczas kanonizacji, papież Klemens podczas kanonizacji świętej Jadwigi, że jest to męczennik, który zginął za wiarę chrześcijańską. Ja nie chcę się w międzyczasie, bo tu były bardzo wyczerpujące pytania i odpowiedzi, ale mam taką prośbę i takie przemyślenia, ponieważ w obecnym czasie jest prześladowanie tak straszne naszych chrześcijan, to byłby to człowiek, byłby to święty na miarę obecnych czasów, który byłby obrońcą chrześcijan.
Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. To może ksiądz profesor, ten wątek.
Tak, myślę, że trzeba to nawet też i głośno, i szeroko, i głęboko o tym mówić, że również i w tej sprawie, a więc obrony chrześcijaństwa przed islamem w jakimś sensie, też trzeba o tym wyraźnie mówić. Potrzebujemy takich świadków. Henryk Pobożny jest tą świetlistą taką tarczą. Tarczą przed wpływem tej innej takiej cywilizacji na naszą cywilizację chrześcijańską. Tu mi się przypomina te głębokie takie rozważania, takie naukowe Feliksa Konecznego, który mówi o tych zderzeniach cywilizacji łacińskiej z innymi cywilizacjami, zwłaszcza też i z tą cywilizacją taką islamską. A więc na pewno Henryk Pobożny nie tylko na to zasługuje, ale on nam jest wszystkim potrzebny do tego, bo czy to będziemy mówić o tym po cichu, czy głośno, to jednak chyba tak czy siak myślimy, że jeżeli nie będziemy swojego domu bronić, to przyjdzie ktoś inny i będzie nam w tych naszych ogródkach wprowadzał swoje własne jakieś takie prawa.
Tak, bo w imię nie wiadomo czego tak do końca jest taki gdzieś to ludzie tak mówią, ale to wszystko pod przykryciem, żeby się, że tak powiem, nie narazić.
Tak jest. Nie mówi się wprost o pewnych rzeczach, nie? To jest taka nowomowa, która niby chcemy coś powiedzieć, a nic się nie powie. Pamiętajmy, że jeśli prawda nie jest wypowiedziana wprost, a więc jest jakąś półprawdą, więc siłą rzeczy jest też uczestniczeniem w złu. A nie możemy uczestniczyć w złu, tylko trzeba sprawę stawiać jasno. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, żeby nie dialogować. Chrześcijanin dialoguje z każdą kulturą, z każdą religią, z każdym jakimś sposobem innym życia dialoguje, ale też dialoguje w jakimś konkretnym celu. Nie po to, żeby się poklepać po plecach i powiedzieć, dobrze, każdy może sobie żyć tak, jak chce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi też o to, żeby żyć dobrze. I chodzi też o to, aby być dla siebie braćmi i siostrami. Chodzi też o to, aby dialog prowadził nas wszystkich właśnie w kierunku prawdy. I to jest prawdziwy dialog. Bo inaczej zostajemy na linii tych różnych takich monologów. Albo wprost takiej bądź innej polemiki, która niewiele daje. To znaczy dyskutuje się, kawę się pije, cukier też się w jakimś tam sensie sypie, a spraw się nie załatwia. O to właśnie chodzi. A trzeba załatwiać. Czyli sprawy czas, one muszą iść w kierunku rozstrzygnięć, a więc w kierunku prawdy. I chrześcijaństwo, cała teologia, cała filozofia chrześcijańska podpowiada, że wszyscy jesteśmy na usługach prawdy. A prawda, jak nasz Pan Jezus zapewnił, nas właśnie wyzwoli. A co znaczy wyzwoli? Uczyni nas szczęśliwymi. O to chodzi.
Dziękuję bardzo. Pani doktor?
Ja tutaj jeszcze, ponieważ zainspirował mnie ten telefon, nie pamiętam już, który to pan postawił, nawiązał do dzisiejszego kazania biskupa Kiernikowskiego. Jestem jakby tutaj tylko kobietą i historykiem, ale długo się zastanawiałam przez chwilę nad tym problemem dawać odpór złu. Mam wrażenie, że jeżeli mamy na myśli siebie indywidualnie, to tak, rzeczywiście całe to kazanie pięknie nas tutaj usytuowało w takiej tutaj silnej teologii pokory. Natomiast jeżeli mamy na myśli polityków, ludzi, którzy odpowiadają za nasz los i za to, jak nasze życie się toczy, to chyba to zło, to chyba ten odpór złu już rozumiemy inaczej. To znaczy oni są odpowiedzialni za to, żeby ten odpór złu dać, bo to jest ich zadanie, ich cel, ich obowiązek i myślę, że tutaj ten Henryk Pobożny, bynajmniej gdyby chodziło o jego indywidualne, o jego sytuację indywidualną, to jego pokora być może kazałaby mu inaczej się zachować. Natomiast w przypadku odpowiedzialności za poddanych, za których tę odpowiedzialność nosił na swoich barkach, miał obowiązek i musiał się tak właśnie zachować. Uczynił to dopiero pod Legnicą, bo nie był wariatem, nie był szalony. On czekał na posiłki. W momencie, kiedy wszyscy już zawiedli, w taki sposób się zachował i na pewno nie przeczy to jego osobistej świętości.
Zatem,
tak jest przynajmniej moje zdanie.
Zatem przypomnijmy tę klasyczną definicję polityki jako roztropna troska o dobro wspólne.
Tak, tak, to jest właśnie roztropna troska o dobro wspólne. A jeszcze można do tego dodać, to jest tak zwane panowanie wysokie, a więc zarządzanie ludźmi w odróżnieniu od tym, co się mówi, nieraz też to mówi się tak, panowanie niskie, czyli zarządzanie rzeczami, czyli życie gospodarcze, etyka życia gospodarczego. Nie? To od razu też widzimy, jak to tutaj też i filozofia klasyczna wyraźnie stawia, nie? Że gospodarka nie może być nad polityką, tylko polityka musi być panować nad gospodarką, ale polityk musi być etyczny. I to jest ta właściwa, podstawowa definicja polityki. Troska o dobro wspólne. A jeśli dobro wspólne, czyli dobro każdego z nas, bo dobro wspólne ma wymiar jak najbardziej personalny, a więc ściśle osobisty i szczęście jednego nigdy nie będzie nieszczęściem drugiego.
Tak, i to, jeżeli dobrze pamiętam, Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że polityka jest tą najdoskonalszą, najwyższą formą miłości, bo jest to ta miłość społeczna, ale też ta miłość, która każe jako władcy też oddawać życie. Ja tak nieraz zastanawiam się, dlaczego na przykład krzyż ma zostać zdjęty z miejsca publicznego albo z urzędu jakiegoś, gdzie podejmowane są decyzje. W naszym kraju przecież przez większość katolików, którzy mają jakieś urzędy. No bo ten krzyż pokazuje właśnie, że ty masz służyć do oddania życia. Tymczasem no różne są, powiedziałbym, motywacje i wówczas ten krzyż zawsze pozostaje tym znakiem sprzeciwu wobec różnego rodzaju afer, sów i przyjaciół i różnego rodzaju innych tam, powiedzmy, interesów dokonujących się pod stołem.
Tak, to podstawowe takie zasady społeczne o tym mówią, jak powinno być ułożone życie społeczno-gospodarczo, takie też i kulturalne. Właśnie najpierw kwestia prawdy, a więc tu całe też szkolnictwo. Kwestia prawdy. Prawda jest bardzo ważna. Również prawda historyczna. Ona może być czasami taka przykra, ale ona jest niezwykle ważna. Prawda historyczna. Zaraz za tym od razu idzie godność i wartość człowieka. Godność człowieka. Kim jest człowiek? Kim jest człowiek? Później z pomocą nam przychodzi podstawowa zasada, która powinna obowiązywać w państwie i o co mają troszczyć się politycy, zwłaszcza to jest kwestia sprawiedliwości. Jeżeli polityk zbyt często mówi o miłości, to znaczy, że próbuje coś zakombinować. On ma pilnować sprawiedliwości. To jest podstawowe zadanie polityka, bo prawo ma być sprawiedliwe, a nie miłosne. Bo to nie o to chodzi. Sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość w poszczególnych obszarach, zwłaszcza w małżeństwie, w rodzinie, ona się bardzo często rozwija właśnie w kierunku miłości, czyli większej wrażliwości. Ale polityk ma pilnować sprawiedliwości. A później zaraz za tym idzie już to, co jest tak najbardziej potrzebne do życia. Czyli te zasady stają się coraz bardziej konkretne i one ukonkretniają te różne wymiary życia. No, możemy też powiedzieć coś więcej. Jeżeli sprawiedliwość nie rozwinie się w kierunku miłości, zwłaszcza w małych wspólnotach, zwłaszcza w wspólnotach naturalnych, co to znaczy? Znaczy w małżeństwie, w rodzinie, w wspólnotach zawodowych. Na przykład samorządowość jest bardzo ważna. Małe przedsiębiorstwa, takie rodzinne są bardzo ważne, a więc gospodarka, gospodarstwo, taka gospodarka średnia, nie coś takiego, to jest bardzo ważne, bo to jest bliskie. Koszula zawsze jest bliższa ciału, nie? Tu musimy tak. Jeżeli ta sprawiedliwość nie uwrażliwi się jeszcze bardziej, to ona zacznie karleć. Najpierw się stanie poprawnością, najpierw się stanie równością, a później stanie się po prostu poprawnością polityczną. A my już wiemy, co się pod tymi pojęciami kryje. Sprawiedliwość bardzo łatwo może stać się równością. Gender. Parady równości. To jest zniszczona sprawiedliwość. Walec równości. Walec równości? To jest totalitaryzm przecież. Wolność jest tutaj całkowicie zachwiana. I dlatego też i Jan Paweł II Święty do nas mówił wyraźnie, że demokracja bez wartości staje się takim zakamuflowanym totalitaryzmem, czyli takim walcem równości. No ale ta równość może być jeszcze bardziej popsuta właśnie poprzez poprawność polityczną. Jeżeli coś się nie rozwija, nie idzie w górę, musi karleć. I polityk musi pilnować przede wszystkim sprawiedliwości. To tak na kanwie tej mowy o tym dobru wspólnym, bo tej definicji nie można zakwestionować. I trzeba powiedzieć, że jest to matematyka. To jest matematyka. To nie jest jakiś światopogląd. To jest matematyka.
I elementarz także dla współczesnych władców. Bardzo dziękuję też za te odniesienia. Ksiądz profesor doktor habilitowany Bogusław Droszcz. Dzisiaj właśnie takie zadanie też przed sobą postawił podczas tego naszego spotkania, by aktualizować to przesłanie Henryka Pobożnego i jego żony Anny. Ciągle chciałbym powiedzieć świętej Anny. Tak się nasuwa. Oby. W każdym razie już sprawy związane z możliwością są podjęte na szczeblu diecezji. Czekamy teraz na decyzję Konferencji Episkopatu Polski. O szczegółach myślę tutaj Państwo też w kościele lokalnym legnickim mogą się dowiadywać i warto tą sprawą też przynajmniej odrobinę żyć nie tylko tutaj na Dolnym Śląsku, ale w naszej ojczyźnie. Tak się składa, że czas rozmów niedokończonych jednak ograniczony jest i właśnie minął. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom, którzy telefonowali do nas. Za wszystkie głosy bardzo dziękujemy. Dziękuję także gościom. Teraz pomodlimy się. Modlitwa na zakończenie dnia przed nami. Później będzie jeszcze okazja do tego, żeby krótko pozdrowić tych, którzy na te pozdrowienia czekają. No i tak to pewnie ten temat zamkniemy. Niech on też będzie niedokończony, bo to już teraz od nas zależy, czy jakieś wnioski dla siebie weźmiemy, czy będzie to kolejna z cyklu ciekawych, pouczających, wartościowych audycji, ale jeżeli to gdzieś w nas się nie zakorzeni, nie zacznie w nas pracować, to będziemy mogli setki takich audycji wysłuchać, a nic się tak naprawdę ani w nas, ani wokół nas nie zmieni. Poniedziałek, 15 czerwca, czyli poniedziałkowa kompleta, hymny, wszystkie nasze dzienne sprawy. To jest strona 1016, już mamy tydzień trzeci liturgii godzin i później z poniedziałku psalmodia, strona 1025 i kolejne. Będziemy może tutaj, tu będzie jeden chór, tu będzie drugi chór. Tak słyszą Państwo, że umawiamy się na bieżąco, bo takie to nasze spotkanie jest. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu.
Panie poświęć, królowi mego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja.
I w tym miejscu rachunek sumienia z naszej wiary, naszej odpowiedzialności, naszej troski, też o to dobro wspólne jako obywateli z wyborów, które dokonujemy w życiu codziennym, w życiu społecznym, w życiu rodzinnym. Czy mamy wzorce? Jakie to są wzorce? Także czy patrzymy na żywoty świętych? Czy one nas podnoszą? Czy chcemy do nich dorastać? To znaczy, czy chcemy być świętymi? Czy chcemy karleć coraz bardziej? Jak powiedział ksiądz profesor, za zło, za wszelkie zaniedbania dobra przeprośmy. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech się nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzia człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną. bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu trapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię,
bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie. A nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu mnie skory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Księże Kustoszu, prosimy.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Witaj, Królowo,
Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przed orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, potem wygnania nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bóg zapłać za modlitwę, za udział w dzisiejszej naszej audycji z Krzeszowa. Pani doktor Anna Sutowicz, historyk. Pani doktor, jakieś pozdrowienia?
Tak, to znaczy ja pozwolę sobie pozdrowić przede wszystkim mojego męża, który zawsze mnie wspiera i udziela mi swojej pomocy. Ale przy okazji chciałabym zaprosić na dwa wydarzenia związane z księżną Anną. Przede wszystkim najpierw we Wrocławiu Noc Kościołów 21 czerwca w klasztorze sióstr Urszulanek przy grobie księżnej Anny będzie odprawiona uroczysta msza święta. Oraz 28 września także przy grobie księżnej Anny uroczysta msza święta celebrowana przez księdza arcybiskupa Józefa Kupnego.
Zapraszamy serdecznie. Pan mecenas Andrzej Potycz, Stowarzyszenie Bractwa Henryka Pobożnego.
Ja przede wszystkim chciałem pozdrowić moją małżonkę, żonę Różę za cierpliwość, jaką wykazuje w związku z tym, że tak dużo czasu poświęcam sprawom związanym z Henrykiem Pobożnym i księżną Anną. A także chciałem wspomnieć świętej pamięci księdza infuata, profesora doktora Władysława Bochnaka, wielkiego znawcy postaci Henryka Pobożnego i księżnej Anny, autora dużej pracy o księżnej Annie i wielu innych publikacji na temat tych postaci, który był kapelanem Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 i który bardzo nam pomagał w tych wszystkich staraniach, pracach związanych z Henrykiem Pobożnym i z księżnej i księżą Anną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ksiądz profesor doktor habilitowany Bogusław Droszcz, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego Wrocław.
Przede wszystkim chciałbym jeszcze tak głęboko pozdrowić, i bo to też tak przeżyłem, młodzież, która tutaj wystawiała tą sztukę Henryk Pobożny.
Książę, książę nieznany. Profesorze, że w sobotę najbliższą, tak, tak jest, o godzinie 19:00 w Centrum Jana Pawła II.
Tak jest, w Centrum Spotkań imienia Jana Pawła II w Legnicy zapraszamy na sztukę taką już pełnometrażową. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Także młodzież jeszcze raz serdecznie tutaj chcę pozdrowić. Oczywiście też i pana Marka Biskupa, nie, który tutaj się bardzo mocno przyłożył, że właśnie ta sztuka nas tutaj ucieszyła i nie tylko nas.
I niech żyje piąte LO.
Tak jest, niech żyje piąte LO, jak najbardziej w Legnicy. Pozdrawiamy i gratulujemy i dziękujemy również i zapewne też i całej dyrekcji też. Ale też ze swej strony chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić moich rodziców i całe moje też rodzeństwo, pracownice moje z biblioteki imienia Pawła II, bo się tam troszeczkę nimi tak zajmuję. Także Civitas Christiana, która funkcjonuje w diecezji legnickiej i Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli. I Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli. I jeśli nas też tutaj słyszą nasi biskupi, to jak najbardziej serdecznie pozdrawiam. Mam też w pamięci chorego biskupa Stefana Regmunta. To chciałem go tutaj też i tak wspomnieć. I też i biskupa seniora Tadeusza Rybaka, który jakże wiele zrobił, żeby Krzeszów mogła nas tutaj nieustannie, można powiedzieć, witać i żegnać, i że możemy przeżywać ten czas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ksiądz dr Mariusz Majewski, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy i sekretarz księdza biskupa.
Moje pozdrowienie z domu łaski Maryi. Chciałbym wysłać w takich trzech kierunkach. Do mamy nad morzem z seniorami z Caritas z naszej diecezji przebywam. W drugi kierunek to, bym tak to nazwał, familia Weskowile, czyli całe środowisko wokół księdza biskupa i z księdza biskupem. W Legnicy, wspominając także księdza biskupa Stefana, z którym 9 lat współpracowałem. A trzeci kierunek to Jelenia Góra, bo tam jest, jak biskup Zbigniew trochę żartuje, część serca, bo gimnazjum, które prowadzę, publiczne katolickie gimnazjum u świętego Pankracego w Jeleniej Górze, całe środowisko, czyli rodziców z uczniami, nauczycieli, serdecznie pozdrawiam. I tylko na koniec też dodam, że z panem mecenasem właśnie te działania o Henryku chcemy do młodzieży też przekazywać, do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. I mam nadzieję też, że ta postać Henryka i Anny gdy je bardziej poznają, też nimi się zachwycą i będą próbowali naśladować w jakiś sposób w swoim życiu.
Bardzo wielu się zachwyca.
Tak, ja także. Bardzo dziękuję. I na zakończenie ksiądz prałat Marian Kopko, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
Przede wszystkim wielkie Bóg zapłać ojcom redemptorystom z ojcem dyrektorem Tadeuszem Ryzykiem na czele, bo bez niego nie byłoby dzisiaj tej pięknej transmisji i naszych rozmów niedokończonych. Dziękuję moim współpracownikom, księdzu Mateuszowi, księdzu Jerzemu, księdzu Andrzejowi, ministrantom i lektorom, młodzieży KSM-u, rodzinie Radia Maryja, grupom modlitewnym, Radzie Parafialnej, mieszkańcom Krzeszowa, Lipienicy, Jawiszowa, Gorzeszowa i Krzeszówka. Obsłudze pielgrzyma z panem Grzegorzem na czele. Ukłony dla moich bliskich, dla mamusi Kingi, dla brata Henryka z żoną, dla moich sióstr, Bogusi, Grażynki z mężami i rodzinami. Pozdrawiam rodzinę z Przemyśla Podegrodzia, przyjaciół z Nowej Rudy, moich przyjaciół drukarzy, bo zanim zostałem kapłanem, byłem poligrafem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i zapraszamy do Krzeszowa, perła europejskiego baroku. Tutaj się znajduje piękne naprawdę tereny, ale przede wszystkim Matka Boża Łaskawa. O te łaski także módlmy się i niech ona nam je wyprasza. Jeśli ją poprosimy o to oczywiście, a żeby poprosić, to warto tu przyjechać. Panu Waldemarowi, który realizował tę część naszego spotkania, panu Krystianowi także dziękuję i oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.